Jest proszę braterstwa, zeszliśmy się tutaj znów, żeby rozmyślać o Słowie Bożym. I za podstawę naszych rozmyślań posłużą nam słowa naszego Zbawiciela z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 7, wiersz 24 do 27. Wszelkiego tedy, który słucha tych słów moich i czyni je, przypodobam mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce. I spadł gwałtowny deszcz, i przyszła powódź, i wiatry wiały, i uderzyły na on dom, ale nie upadł, bo był założony na opoce. A wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, przypodobany będzie mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku. I spadł deszcz gwałtowny, i przyszła powódź, i wiatry wiały, a uderzyły na on dom i upadł, a był upadek jego wielki. Dalsze słowa mówią, że nad mową naszego Zbawiciela to się lud bardzo zdumiewał. A przyczyną tego było, że on nie mówił tak jak nauczeni w Piśmie, ale tak jak Słowo Boże mówi, ale jako moc mający. Jako moc mający. To jest wielkie znaczenie. On nauczał inaczej niż wszyscy. Cała jego nauka zapisana jest, począwszy od 5, 6 i 7 rozdział, to te słowa, które przeczytałem, są ostatnimi słowami tej wielkiej nauki, nad którymi z osobna można byłoby rozważać całe nasze zebranie. Było to bardzo bogate kazanie, tak zwane kazanie na górze, gdy nas Zbawiciel wybrał już sobie apostołów, uczniów, apostołowie bliżej usiedli, uczniowie dalej, a potem jeszcze lud. I nas Zbawiciel dawał bardzo dobre nauki, ale pod koniec to powiedział tak: wiele ich rzeczy mi dnia onego, Panie, Panie, i zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili. A tedy im wyznam, żem was nigdy nie znał, odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. A więc tak to już nie mówi zwykły nauczyciel. To mówi władca, to mówi Pan, który gdy naucza, to odpowiedzialność będzie nie przed nikim innym, ale przed Nim. A czy z nas każdy może sobie powiedzieć, który naucza, że przede mną będziecie odpowiedzialni? Nie. I stąd są usprawiedliwione słowa, że on nauczał jako moc mający. Jako ten, który gdy naucza, to trzeba wykonywać, a jak nie będzie wykonywał, to odpowiedzialność i to przed nim. Dlatego też wiemy, że nasz Zbawiciel to nie była przeciętna jednostka. To był Syn Boży. On był prawicą najwyższego Boga. On przyszedł, jak mówi, na ten sąd i ten sąd już się wtedy odbywał. Kto przyjmie Syna, ma żywot. Kto nie przyjmie, nie ma żywota. Ale gniew Boży, ten stary Adamowy, zostaje nad nim. Dlatego też, jeśli jakiekolwiek słowa Pisma Świętego są słowami, nad którymi warto się zastanawiać, i one dane są dla Kościoła wieku Ewangelii, bo w tysiącleciu to ludzie będą mieli inne źródło, któremu muszą być poddani. Będzie to głos, który wyjdzie z Jeruzalemu, z ziemskiej fazy królestwa. I tam będą dane przepisy, tak i tak macie robić. Z stosownie do warunków restytucji. Ale Kościół to ma powiedziane w taki sposób, że musi się domyślać, a Duchem Bożym, przyjmując trudne nieraz wypowiedzi naszego Zbawiciela, musi harmonizować i być w prawdzie. Człowiek, który nie będzie miał tego ducha, będzie słyszał nauki naszego Zbawiciela, bo ma uszy, ale nie będzie rozumiał, bo nie będzie miał uszu tych wewnętrznych, uszu wiary, które harmonizują i poznają głos Pański, a owce znają Jego głos. Dlatego też możemy zauważyć, że w nauce naszego Zbawiciela kryją się głębokie nauki, że wszelkiego, który słucha tych słów moich i czyni je, to przypodoba do pewnego budowniczego, który dom swój zbudował na skalę, a ten, który słucha, a nie czyni, to taki buduje na piasku. Możemy sobie po prostu spróbować tłumaczyć te rzeczy przy pomocy Słowa Bożego. Otóż można rozumieć w sposób szerszy lub w sposób węższy zastosowanie tych rzeczy. Na przykład budowniczym, mądrym to może być malutkie statko, o którym wiemy, że jest ich 144 tysiące. To jest klasa, która się wybiera w wieku Ewangelii i ona jest tym budowniczym. Nasz Zbawiciel, gdy rozpoczął tą pracę, to rozpoczął wybieranie Kościoła wieku Ewangelii. I on wiedział, że on ma sprawować pracę tą, do której jest posłany, dopóki jest dzień, bo przyjdzie noc, gdy żaden nie będzie mógł sprawować. A to była praca wyboru Kościoła wieku Ewangelii. I ten Kościół wieku Ewangelii musi, nie może być bezczynny, on musi coś czynić. I nasz Zbawiciel w najrozmaitszych ilustracjach, przypowieściach tą czynność Kościoła zilustrował. Dlatego tym mądrym budowniczym to jest z pewnością malutkie statko, które buduje dom. A tym domem jest nie inny dom, nie taki z kamieni uczyniony, ale jest to dom duchowy, kościół duchowy, których imiona zapisane są w niebie. To są pierworodni, o, na wzór tych pierworodnych, którzy w Egipcie przeszli wielką próbę życia lub śmierci. Głupimy natomiast budowniczymi może być nominalne chrześcijaństwo. I nominalne chrześcijaństwo też buduje na Chrystusie. Też przecież bazuje się na Biblii, też słyszy słowa, ale buduje, jego budowla nie jest budowlą dobrą. To jest nominalne tak zwane chrześcijaństwo i ono buduje nominalny kościół, a my wiemy, że to jest tak zwany Babilon. Zamieszanie. Ale to wielkie grono buduje. Proszę braci, tam byli wysokiej klasy religioniści, którzy do zmysłu Bożego dodali swoje ludzkie, że tak powiemy, chytre podejścia, urośnięcia, wielką siłę i zbudowali dom wielki, Babilon, potężny Babilon. I na czole tego systemu jest napisane, że on jest zamieszaniem, jest Babilonem. A jak na czole pisze, to znaczy, że ktokolwiek jest z malutkiego statka, to od razu wyczyta, że to nie jest kościół prawdziwy. To jest kościół zbudowany przez wielkie grono, które po części jest pod wpływem przeciwnika Bożego, bo ten kozioł Azazela, to on przedstawia właśnie wielkie grono, które po części jest własnością Azazela, a Azazel to jest diabeł. możemy zastosować, że mądrym budowniczym jest malutkie statko, ale jego domem jest wiara i charakter. Malutkie statko buduje wiarę i charakter i buduje na kim? Na Chrystusie. I wielkie grono znów może być przykładem budowniczego, który też buduje swoją wiarę i swój charakter. Ale tak jak malutkie statko różni się od wielkiego grona, taki charakter i wiara jednych i drugich jest różna. Można zastosować też do każdej jednostki. Każda jednostka jako taka buduje swój charakter, buduje swoją wiarę i czyni to w sposób dobry lub też nieprawidłowy, zły, który gdy przyjdzie czas krytyki nie wytrzyma i runie. Nasz Pan powiedział, kto słucha słów moich. Otóż wyrażenie słucha ma znaczenia trzy. Pierwsze, przyjmować głos. Drugie, rozumieć ten głos. A trzecie, być posłusznym. Jako przykłady, że można w znaczeniu biblijnym przyjmować głos, rozumieć i być posłusznym, niech nam posłużą ilustracje. Na przykład w Dziejach Apostolskich, 9 rozdziale, a 7 wierszu czytamy słowa następujące. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, zdumiawszy się. Głos tylko słysząc, ale nikogo nie widząc. No to już każdy z braci wie, skąd ja zaczerpnąłem tą historię. To jest z tego, jak Saul dysząc zemstą, a jak niektóre tłumaczenia już parskając z gniewu, to znaczy był wściekły jak taki zwierz, pies, który aż parska, bo zdenerwowany i chce kogoś kąsać. Tak on był taki właśnie rozwścieczony na chrześcijaństwo. I jak on szedł do Damaszku, to Pan mu się ukazał w drodze i powiedział: Saulu, Saule, przedże mnie prześladujesz. On powiedział: a ktoś jest, Panie? A mówi: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. No i dalsze słowa: trudno tobie przeciwko ościeniowi wierzgać. Dlatego też pisze, że Saul drżąc i bojąc się rzekł: Panie, co chcesz, abym uczynił? On chciał czynić, bo on był mężem czynu. A Pan rzekł do niego: wstań, a wnieś do miasta, a tam ci powiedzą, co byś ty miał czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, zdumieli się. Pisze, że głos tylko słysząc, a nikogo nie widząc. Weźmy na przykład sprawozdanie tego samego, ale w innej wersji wypowiedziane. 22 rozdział tychże Dziejów Apostolskich, a wiersz 9. A ci, którzy byli ze mną, acz widzieli światłość i polękali się, ale głosu nie słyszeli onego, który ze mną mówił. Proszę braterstwa, jest najwyraźniej różnica między tymi tekstami, bo tu pisze tak: głos tylko słysząc, a tu pisze, ale głosu nie słyszeli. Ale tu mówi, ale nikogo nie widząc, a tu pisze, a widzieli światłość. Więc musimy w jakiś sposób rozbierać, bo inaczej to byśmy powiedzieli, że apostoł Paweł, który był naocznym świadkiem tego, a jakież fałszywe sprawozdanie zdaje. Otóż musimy sobie wypośrodkować, że nikogo nie widząc, to oni nie widzieli istoty człowieka. A że pisze, widzieli światłość, no to widzieli światłość, ale nie widzieli żadnej istoty żywej. ich oświeciła światłość, ale nikogo jako istoty, w sensie człowieka czy coś podobnego, nie widzieli. A że tu pisze słysząc, głos tylko słysząc, a tu pisze, ale głosu nie słyszeli. To musimy tutaj wejść w to położenie, że wyraz słysząc ma widocznie dwa znaczenia. Jeden, że można słyszeć i oni ten głos słyszeli według jednego tekstu, ale tutaj głos tylko słysząc, to oni głos to oni słyszeli, ale nie rozumieli tego głosu. Bo tu mówi, ale głosu nie słyszeli, to znaczy nie rozumieli go. Otóż, jeżeli weźmiemy drugą Mojżeszową księgę, 6 rozdział, a wiersz 12, to pisze tak. I rzekł Mojżesz przed Panem mówiąc, oto synowie izraelscy nie usłuchali mię, a jakoż mnie usłucha Faraon? Ale i synowie izraelscy słyszeli jego głos i Faraon słyszał. Tylko co? Tylko nie byli posłuszni temu głosowi. Dlatego też rozumiemy, że w tym wypadku wyrażenie kto słyszy, to wiemy, to jest ten, który nie tylko słyszy wpadające słowa do uszu, ale również je rozumie. Jeżeli człowiek rozumie te słowa i czuje się zobowiązanym wobec Pana, to musi, proszę braterstwa, coś czynić. Musi budować. Dlatego też apostoł Paweł mówi o takiej budowli, a czytamy to w 1 do Koryntów, 3 rozdziale i od 19 nawet. Od 9. Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, a wy Bożą rolą, Bożym budynkiem jesteście. Buduje się Kościół. Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, który jest Chrystus Jezus. A jeśli kto na tym gruncie buduje złoto, srebro, drogie kamienie, drwa, siano, słomę, każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie, a każdego roboty, jaka jest, ogień doświadczy. Jeśli czyja robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie. Jeśli czyja robota zgorę, ten szkodę podejmie, lecz on sam będzie zachowany wszakże tak, jako przez ogień. A więc prawidłowo idziemy. Jest zrozumienie, jest budowanie, a na tym gruncie, którym jest Chrystus, różnie ludzie budują. Jedni budują w taki sposób, że ich budowla runie, a drudzy budują w taki sposób, że gdy przyjdą doświadczenia, to się ostoi i będzie wielkie zadowolenie z tego, że się mądrze budowało. Dlatego też domem tym, tak jak już żeśmy sprecyzowali sobie, po pierwsze jest to Kościół, właściwa budowla. Drugie to jest wiara i charakter. Proszę braterstwa, budowla, na której budujemy, tak jak przypowieść mówi, to może być opoka lub piasek. Tą opoką to jest nie kto inny, tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Tak, to jest opoka. A tyś jest tą opoką. Tyś jest Petros, a na tej opoce zbuduje Kościół mój, a bramy Hadesu nie zwyciężą go. A więc Chrystus jest tą opoką. Ale niektórzy na tym samym gruncie budują. Tylko budują co? Źle. Można powiedzieć, że oni budują na Chrystusie, ale budują w sposób, że tak powiem, niewłaściwy. Chrystus im się usunie jako opoka, gdy przyjdą doświadczenie. Okaże się, że ta opoka to nie da im wsparcia, bo weźmy na przykład, jeśli chodzi o piasek, to co to jest? to jest też kamień. Tylko jaki? Rozdrobniony. Ludzie budują na Chrystusie, ale tak jak na piasku. Mówią o Chrystusie, ale gdy przyjdzie czas, to Chrystus się od nich odsunie, tak jak piach się usuwa z niebezpieczeństwa, w jakim wpadnie dom. Opoka jest to podpora i ostoja. Jest to pewność, tak jak w liście do Żydów w 13 rozdziale, a 5 i 6 wierszu czytamy: obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestawając na tym, co macie, bom sam powiedział: nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. Tak, abyśmy śmiele mówić mogli: Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, aby miał co mi uczynić człowiek. Chrystus jest podstawą, jeżeli człowiek będzie i właściwie postępował, to Chrystus go nie opuści. Będzie dla niego podstawą. Natomiast ten, który buduje na Chrystusie, ale w sposób niewłaściwy, to buduje na nim taki jakoby na piasku. I proszę braterstwa, Chrystus się usunie od takich. Juda, apostoł, w wierszu 23 to mówi tak: a drugich przez postrach do zbawienia przywódźcie z ognia ich, wyrywając, mając w nienawiści suknię, która by była od ciała pokalana. A więc przez postrach do zbawienia. Do Koryntów to mówi, że oddać takiego na zatracenie ciała, a żeby co? A żeby duch był zachowany na on dzień. A więc Chrystus takiego nie będzie, że tak powiemy, popierał. Tak jak tych, o których powiada, że Pan mi będzie pomocnikiem. Pan takiemu człowiekowi, który nie będzie czynił, pomocnikiem nie będzie. Usunie się tak jak ten grunt, na którym w zły sposób człowiek budował. A więc wiemy z tej przypowieści Mateusza, 7 rozdział, którą sobie przytoczyliśmy na samym początku, o budowniczych, że w jednej ilustracji lub też w tej ilustracji lub w ilustracji pierwszego do Koryntów 3 rozdziału od 9 do 15, jak czytaliśmy, to są jakoby inne zastosowania. W Mateusza Ewangelii widzimy różnicę gruntu, ale dom jednaki. Natomiast w Koryntach, w liście do Koryntów widzimy, że są różnice budowli, a grunt jest jednaki. Czy to by znaczyło, że to jest jakaś obca nauka w jednym i w drugim? Nie. To jest jedna i ta sama nauka, tylko z różnych punktów widzenia spojrzenie na budowlę człowieka, który słucha słów Jezusa. Dlatego też w Piśmie Świętym to jest tak powiedziane, że dawał im przepis za przepisem, troszkę tu, troszkę tam. I dlatego też w liście do Koryntów mamy pewne troszkę naświetlenie, a w słowach naszego Zbawiciela o budowniczym mamy drugie troszkę. A my jak troszkę stamtąd, troszkę stąd złożymy, to widzimy, że to trzeba stosować do jednych i tych samych budowniczych, do jednego fundamentu, tylko z różnych punktów widzenia te rzeczy są naświetlone. A więc czynienie to jest budowanie na Chrystusie jako na opoce, a nieczynienie to jest budowanie na Chrystusie jako na piasku. Bo ci, którzy słuchają, a nie czynią, to proszę braterstwa, oni słuchają. Chrystus, jego słowa są dla niego, dla nich pewnym punktem wyjścia do ich budowli. Tylko jak budują? Otóż jak my możemy budować na Chrystusie? Chrystus i stał się dla nas, że tak powiemy, wszystkim. I to, co on, kim jest on dla nas, to jest zapisane w 1 do Koryntów, 1 rozdziale, a wierszu 30. Lecz z niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Odkupieniem znaczy oswobodzeniem. A więc Chrystus stał się nam pierwszym. Mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem, wyswobodzeniem. Cztery punkty. Są cztery tezy, które musimy rozumieć Słowa Bożego i budować się. Budować się na Chrystusie jako mądrości najpierw. A więc w jaki sposób się budujemy na Chrystusie jako mądrości? Chrystus stał się dla nas nauczycielem. On daje nam wiedzę, On daje nam wyrozumienie, bo nasz Zbawiciel powiedział, że On jest jedynym mistrzem. Nie nazywajcie nikogo mistrzami, gdyż jeden mistrz jest wasz Chrystus. A więc Jezus Chrystus jest nauczycielem. Daje nam wiedzę, daje wyrozumienie. Nie tylko to, co jest w Nowym Testamencie napisane, jest Jego nauką, ale i wszystko, co jest w Starym Testamencie, bo najważniejsze przepisy, przykazania, jakie były dane, to były dane przez Niego, gdy On jeszcze był Logosem, prawą ręką Najwyższego Stwórcy. Wszystko, co nam Duch Boży poucza nas w wieku Ewangelii, to jest to wszystko od Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o szatana, to on miesza prawdę z błędem, żeby zrobić falsyfikat, podobieństwo tego, a to jest misterna sztuczka jego, żeby tą naukę Jezusa Chrystusa storpedować. On walczył od początku z Jezusem Chrystusem. Walczył aż do końca jego życia. On walczył z jego prawdą na początku wieku Ewangelii, przez cały wiek Ewangelii i on z nią walczy aż do końca wieku Ewangelii. Przekręca na wszelkie sposoby, rzuca fałszywe pieniądze, żeby ludzie nie mogli poznać pieniądza prawdziwego. Dlatego też, jak można poznać prawdziwą myśl Bożą Jezusa Chrystusa, naszego nauczyciela? Owce znają głos pański, a głos pański jest głosem pasterza, głos harmonijny. Wobec tego musi być co? Nauka, jaką daje Jezus, musi być zgodna sama z sobą. Musi być zgodna z ustępami Pisma Świętego. Musi być zgodna z każdą nauką Słowa Bożego. Musi być zgodna z charakterem Bożym. Niemożliwością jest, żeby nauka prawdziwa zgadzała, że tak powiemy, nie zgadzała się z charakterem Bożym. Jak tylko sobie powiemy, że Bóg jest miłością, o jak wiele nauk nominalnego chrześcijaństwa z miejsca odpada, które czynią z Boga tyrana. Musi być zgodna z okupem. Jak nie jest zgodna z okupem, z miejsca odrzucamy, bo to jest skała, na której się budujemy. Musi być zgodna z faktami, jakie są. Musi być zgodna z duchem pobożności, jaki jest w ludu Bożym. Jeżeli nie będzie budować pobożności, nie będzie zgodna z faktami, nie jest nauką Słowa Bożego. Wobec tego, mając takie pewniki, a jest ich 7, musimy powiedzieć, że trzeba być dobrze rozwiniętym w Słowie Bożym, żeby czasem nie być z tymi, którzy nie znają Pisma Świętego, którzy nie znają faktów, którzy widząc fakty, a nie widząc w nich nic. Wobec tego jest to potrzeba, jest, żeby te 7 pewników znać, że trzeba koniecznie być zaangażowanym w Słowie Bożym i to tak po same uszy? O, taki, który jest zaangażowany w świecie po same uszy, a w Biblii tylko troszeczkę, to bardzo łatwo będzie podlegać, być taki wichrowat. Nie będzie wiedział, gdzie jest prawda. Troszkę tu, troszkę tam i będzie wiecznie rozkołysany. A tu trzeba być upewnionym. Jezus Chrystus naucza nas i mówi: wszystkiego doświadczajcie, a co dobrego, tego się trzymajcie. Apostoł Jan powie: doświadczajcie duchów, czy z Boga są. Doświadczajcie nauk, ale nie w taki sposób, że będziemy doświadczali nauki, co ten o tej nauce mówi, co tamten mówi, tylko weź, przyjrzyj się, proś Boga. A wielu tak robi. Patrzą tylko na opinię ludzi, co ktoś mówił o tym. największa opinia w tym świecie to jest zawsze, najwięcej jest tych, którzy prawdę co przyjmują czy zwalczają. Jak ktoś będzie patrzył według liczby, to zawsze będzie według w błędzie, bo najmniej jest tych, którzy prawdę znają i umią ją zharmonizować. Nasz Pan powiedział, poświęć się w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Prawdzie trzeba się poświęcić, bo jak Bóg nas do poznania prawdy poświęca, to my musimy całkiem serio tą rzecz podejmować. A Pan da wszystkim prawdę. Pierwsze, daje cichym. Patrzmy, w psalmie 25, a wierszu 8 i 9 to pisze tak. Dobry i prawy jest Pan, przetoż drogi naucza grzeszników. Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Nie każdy będzie znał drogi pańskie. Nie każdy będzie przez Pana wyuczony, ale kto? Który jest cichy i pokorny wobec Pana. Pan może nauczyć ludzi, którzy są głodni prawdy. Niektórzy są syci, jak w objawieniu pisze, jestem jako królowa, mam wszystko. A którzy łakną i pragną sprawiedliwości, to ci będą nasyceni. Ci, którzy są pokorni. I Jezus powiedział, bierzcie ze mnie przykład, że mi jest co? Cichy i pokornego serca. A Jezus, jak był pokornego serca względem Boga, to też był i wyuczonym, ale któż się na jego edukacji poznał? Pan da prawdę rzetelnym. Rzetelnym takim, którzy względem tego ziarna zastosują się jako gleba dobra i dobry owoc przynosząca. Pismo Święte nam mówi, że jeszcze świętym, tym, których umysł jest święty, odłączony, jak w liście do Żydów 12 rozdziale, a 14 wierszu, to mówi tak. Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. A nie ogląda Pana, to znaczy co? Nie będzie rozumiał nauki, którą On jako mądrość nam w życiu przekazuje. Dlatego też, jeżeli będziemy dobrymi budowniczymi, głodnymi, cichymi, pokornymi, rzetelnymi i świętymi, to proszę braterstwa, będziemy budować na opoce. Ale budowanie na piasku, to znaczy nie będziemy doświadczać i w chwili prób Pan się usunie spod nas jako protektor. Nie będzie dla nas silną podstawą, bo On tylko tym, którzy idą za Nim, słuchają, jest tym, o którym śpiewamy. Też właśnie, ja Cię nigdy nie opuszczę. Ale tego, który opuszcza Pana, to On opuści, tak jak ten piasek przestanie być dla Niego podstawą. Proszę braterstwa, niektórzy to nie budują na Bogu, na Panu, ale budują na człowieku. O tak jak za brata Russella, to pewna siostra powiedziała, ja będę się brata Russella trzymać, to na pewno do nieba pójdę. A czy brat Russell to tak lubiał, żeby ktoś tak mówił? Nie, Pana się trzeba trzymać, bo to już jest pewne bałwochwalstwo. I pamiętajmy, że tylko ci, którzy dobrze studiują Pismo Święte, którzy uczą się od Pana, ci będą ugruntowani i wytrwają. A że potrzeba jest dobrego studiowania Pisma Świętego, to tam w Księdze Sędziów w 7 rozdziale jest taka piękna ilustracja. Gdy Gedeon miał odnieść zwycięstwo, to on se musiał dobrać odpowiednich ludzi. I do niego na trąbienie to aż 32 tysiące się zleciało. A potem mówi, za dużo ich jest. Kto jest bojaźliwy, niech się usunie. i odstąpiło 22 tysiące. Niebojaźliwych zostało 10 tysięcy. A pan mówi, jeszcze za dużo, bo będą myśleć, że oni tacy mocni. Weź ich do próby. I ta próba polegała na tym, jak będzie pił wodę. Jak będzie brał w rękę wodę, przyglądał się i łeptał, jak lizał, jak pies, to tego na stronę. A który do wody przyjdzie, jak koń będzie pił, oczy tu, a język tu. I będzie pił tak, o, jak rura podciśnieniowa będzie wciągał. To takiego osobno. I się okazuje, że z tych 10 tysięcy to tylko 300 było tych, którzy tak tą wodę smakowali, patrzyli, jak to brudnego, to nie. I przez tych pan odniósł, wykonał zwycięstwo. A więc kto nie bada, kto nie buduje na Chrystusie jako mądrości, ten odpada. W późniejszym czasie może się jeszcze do czegoś przydać, tak jak te 10 tysięcy, ta reszta 9700. Ale zaszczyt pierwszy to był tych, którzy dobrze badali. Ale proszę braterstwa, mamy budować na Chrystusie jako na sprawiedliwości. Jako na sprawiedliwości też. No, my budujemy na Chrystusie, ponieważ On jest sprawiedliwy. Ale my nie możemy budować w taki sposób, żebyśmy może powiedzieli, że my sprawiedliwi. O, my bardzo często o sobie stwierdzamy, że my nie jesteśmy sprawiedliwi. Natomiast Pismo Święte mówi, że my możemy osiągnąć względną sprawiedliwość w naszych pragnieniach, usiłowaniach, a Bóg, jeżeli będzie widział w nas dążności jak najlepsze, to dopiero może nas usprawiedliwić i dopisać nam resztę tego, co nam nie dostaje. Przed Bogiem absolutnie doskonałym trzeba mieć absolutną doskonałość, trzeba mieć 100%. Ale któż ma 100%? Nikt. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale jeżeli przystępujemy do Boga przez Chrystusa, to ta krew tego Chrystusowa przykrywa nas i czyni nas czystymi, czyści nas przed Bogiem. Choćby wasze grzechy były jako szarłat, jako śnieg zbieleją. Mamy tą szatę sprawiedliwości. Chrystus staje się dla nas sprawiedliwością, jeżeli wierzymy w Jego sprawiedliwość i w usprawiedliwienie, które jest z łaski Bożej w Chrystusie Jezusie. A więc możemy zauważyć, że ta budowla wiary w Chrystusa postępuje jeszcze nawet przed poświęceniem, bo człowiek musi być tymczasowo usprawiedliwiony, zanim się poświęci, a potem dopiero jest ożywione usprawiedliwienie, gdy zostaje spłodzony z Ducha Świętego i staje się dzieckiem Bożym. Dlatego też widzimy, wymagane jest dążenie do sprawiedliwości, ale ktokolwiek się zaniedbuje w dążeniu do sprawiedliwości, kto jest pod tym względem obojętny, gdy zauważa, że następuje nieczułość sumienia, nie czyni każdodziennie rachunku sumienia, nie drży na swoje potknięcia, nie pokutuje, nie naprawia się, to proszę braterstwa, taki będzie budował na Chrystusie, ale to będzie piasek, tak jakby na piasku. Będzie uchodził za wierzącego, ale co? Ale nie będzie budował na Chrystusie jako na sprawiedliwości w sposób prawidłowy, tylko tak sobie częściowy. I gdy przyjdzie właściwa chwila, to jego sprawiedliwość, jego wiara w usprawiedliwienie może się zachwiać, a skutki tego mogą być bardzo niebezpieczne. Mamy budować na Chrystusie jako naszym poświęceniu. A więc Chrystus umożliwia nam przez Pismo Święte pojęcie, co to jest poświęcenie. Musi to być praca Pańska po naszym poświęceniu też jeszcze. Mało żeśmy przyjęli symbol, mało żeśmy zadecydowali wobec wszystkich, ale po naszym poświęceniu Pan dalej nam pomaga. On nas oświeca, uzdalnia, daje nam energię do walki z samym sobą. To tak jakbyśmy włączyli jakieś urządzenie do prądu elektrycznego. Prąd daje z siebie energię i my tą energię przez Ducha z Chrystusowego możemy otrzymywać. Mamy w Chrystusie jako naszym poświęceniu kłaść życie nasze, poświęcać się bez względu na różne okoliczności, jakie w życiu nam się trafiają. A jeżeli nam się trafiają również winy najrozmaitsze, to mamy tron łaski. On chce, żebyśmy się nadal poświęcali tron łaski, naprawa i dalej idziemy i dalej się poświęcamy, regenerujemy nasze postępowanie. Jeżeli nie będziemy tego czynić, nie będziemy liczyć wysiłków w celu postępowania się, będziemy się zaniedbywać, to będzie jako piasek. A więc potrzeba jest jeszcze. Potrzeba ćwiczyć nasz charakter, ćwiczyć nasze uczucia, nasze cnoty, wzmacniać, zrównoważać, krystalizować nasz charakter, oczyszczać go od wszelkiej zmazy. A Jezus, proszę braterstwa, dopomaga nam w tym. On czuwa, żeby jego oblubienica była czysta, dobrze poświęcona, godna stanąć przed oblubieńcem. Dlatego też Jezus jest tym, który zaczyna w nas dzieło. Lecz Pismo Święte mówi, że nie Jezus tylko, ale i my musimy z Nim co? Musimy współdziałać. Bez względu na to, czy o nas mówią źle, czy mówią dobrze, czy na nas przychodzi smutek, czy też radość, czy też jesteśmy chorzy, czy jesteśmy zdrowi, czy są ludzie dla nas uprzejmi, czy nieuprzejmi, czy nam zadają rany, ból, czy też odnosimy w naszym życiu częściowe porażki, czy też odnosimy zwycięstwa i radości, czy jesteśmy w poniżeniu, czy w powodzeniu, czy w biedzie, czy jesteśmy w zysku, czy w stracie, to pamiętajmy, zawsze i wszędzie Jezus jest tym, który nam pomaga. On wiecznie przez cały wiek Ewangelii między tymi świecznikami przechodzi i patrzy na tych, którzy poszli w ślady Jego i Go naśladują. Jezus im pomaga. Oni, aczkolwiek tak jakoby już opuszczeni, ale nie opuszczeni, bo jest ktoś, który ich nie opuszcza. Jakoby pobici, ale nie całkowicie, bo jest ktoś, który w ostatniej chwili ich podnosi. Sprawiedliwy siedemkroć upada, ale wżdy powstaje. Ale Pan go podnosi. Niektórzy postępowali tak. Droga poświęcenia jest ciężka droga. To jest walka przez całe życie. To nie są kwiatki, nie są, że tak powiemy, same piosenki radosne, tak jak kwiatki na wiosnę, czy ptaszki śpiewające tak życie Chrystusa. Życie w Chrystusie jest jakoby takie. Nie. To jest walka jak żołnierza. Od początku do końca. I niektórzy postępowali tak w tym życiu przez jakiś czas, a potem troszkę im się sprzykrzyło, pofolgowali, nie poddawali się wpływom prawdy i cnoty, zaczęli mieszać światowość z duchem prawdy. Ich zamiary, słowa i czyny stały się nieczyste, dwoiste, troszkę Panu, troszkę światu. I powstał umysł dwoisty. A taki dwoisty umysł, to co to jest? Skała czy piasek? Piasek. To jest już rozproszkowanie. Przyjdzie czas, że ktokolwiek w taki sposób chce budować na Chrystusie, to Chrystus się usunie i nie będzie dla niego poświęceniem. Ale w Chrystusie mamy na Chrystusie mamy się budować jako na naszym Wybawicielu. On jest Wybawicielem naszym i teraz, i w przyszłości. Teraz już nas od wielu rzeczy wybawia. Wybawia nas od sideł szatańskich, diabła, ciała i świata. Wybawia nas w starciach z nimi, gdy przychodzi walka. Duch opiekuńczy Jezusa Chrystusa jest zawsze z nami. To jest ten anioł, który zatacza obóz około tych, którzy się go boją. I co? i wyrywa ich. Lecz pamiętajmy, że nasze wybawienie przez Chrystusa jest uwarunkowane od posłuszeństwa Jego wskazówkom, której głównym dowódcą, który nas atakuje, jest kto? Szatan. Ale tak jak nie tylko dowódca, on ma również swoich przybocznych, prawicę, prawą i lewą rękę, to możemy zauważyć, że ten szatan ma takich dwóch swoich poruczników. Ciało i świat. Szatan jest wodzem. On i ciało nasze pobudza, które samo w sobie już jest grzeszne, a i świat też potrafi nastawić, z daleka sterując wszystkimi zarządzeniami. Pamiętajmy, Bóg steruje z daleka też swoimi zarządzeniami, działając na umysły wielkich ludzi. Gdy Jezus Chrystus miał być narodzony w Betlejemie, to Bóg podziałał na umysł cesarza, żeby zrobił spis. Prawda? Jak dalece Bóg wszystko umie, jak szeroko działa, żeby pewien mały szczegół we właściwym czasie przyszedł. A szatan to inaczej robi? Szatan też nastawia świat i nasze ciało, żeby jego zamysł został wykonany. Ale widzimy również i wojsko, które temu głównemu dowódcy i ciału, i światu jego porucznikom pomagają. A te wojska to są tak, błąd, a żołnierze błędu to są błędne zamiary, słowa i czyny. To ich jest bardzo dużo, nie? Mało? Armia tych błędnych zamiarów, słów i czynów. Jest grzech jeszcze, proszę paterstwa, armia wielka grzechu. A żołnierze tego grzechu to są grzeszne zamiary, słowa i uczynki. Mało ich jest? Wielka armia. Samolubstwo może być armią diabelską. A żołnierzy bardzo dużo samolubnych, źle zamiarujących, są słowa i czyny. Tonie się w tej armii tego świata. Światowość i żołnierze światowe, zamiary, słowa i czyny. A więc widzimy, w oczyma wiary wielką armię szatana, świat, ciało i cała masa tych żołnierzy. Stykamy się ze światem i widzimy na każdym kroku tego żołnierzyka. Widzimy podstęp, obłudę, fałsz w tym świecie, który przesycony jest złymi myślami, słowami i czynami. Ale jest i druga armia. Armia światłości, której głównym dowódcą jest kto? Chrystus, tak. A ma też dwóch swoich komendantów, tak jak tamten zły, ciemny. Ma ducha swego, swój wpływ i ma co? Pismo Święte. Duch jego to jest siła i słowa Boże. I proszę paterstwa, ma też swoje wojska. Ma mądrość, jego formacja, korpus mądrości. Pewne żołnierze, mądre myśli, zamiary, słowa i czyny. Drugi korpus, sprawiedliwość jego jest przepasaniem biutr. Sprawiedliwe myśli, słowa i czyny. Miłość jeszcze jednym korpusem, pod którym również cała masa żołnierzy się kryje. Miłujące zamiary, słowa i czyny. On ma również wielką moc. I mocne są zamiary, słowa i czyny. On ma również jeszcze jeden wydział, korpus. Przewyższa o jeden ten cały korpus szatański, bo ma klasę niebiańską. A ta niebiańska Klasa musi mieć swoje niebiańskie myśli, słowa i czyny. Pragnienia wyższe niż ten świat dać może. I starają się podporządkowywać swoje myśli, słowa i czyny. I starają się wypowiadać. Im więcej tych myśli dobrych, pięknych, szlachetnych, to Chrystus ma więcej wojska i większe odnosi zwycięstwo. No, ale te dwie formacje, te dwa korpusy wielkie, to one mają jakieś pole. Kiedyś polem takim w Izraelu to był Armagedon. A jeżeli my Chrystusa przyjmujemy jako Wybawiciela i tą armię, a na ten nasz na nas również naciera armia szatańska, to polem walki, gdzie one się koncentrują, jest co? Nasz umysł. Tam się odbywa walka i tam jest, proszę baterstwa, temu nasieniu obiecane zwycięstwo. O, tam kiedyś, gdy Izaaka ofiarował Abraham, to jest powiedziane, że to nasienie zniszczy bramy nieprzyjaciół swoich. To nie tylko w przyszłości, ale proszę baterstwa, już teraz możemy zauważyć, że zwycięstwo po naszej stronie, skoro Chrystus jest naszym Wybawicielem, jego cały korpus na jego usługach. Czy zwycięstwo jest dziełem tylko dobrego życzenia, pozornego walczenia, niedbałego bronienia i atakowania? Nie. Musimy stać na naszej warcie, musimy czuwać z wiernością. Musimy znosić trudy życia obozowego, maszerowania, gorąca, zimna, przekupstwa ducha tego świata, tak jak ten, który na warcie stoi, nie może być przekupnym. Taki musi mieć tą nadzieję zwycięstwa. Musi mieć odwagę, musi mieć wytrwałość, żeby był więcej niż zwycięzcą. Przezwycięzcą. Tak jak apostoł Paweł mówi, ale w nim przezwyciężamy. Lecz może być, że żołnierze są zniewieściali, tchórzliwi, unikają wystawienia, unikają starć i wystawiają plecy na niebezpieczeństwo. Nie są przykładem dobrych żołnierzy Chrystusowych. Choć będą z czasem wybawieni, lecz nie będą przezwycięzcami. A ich budowanie na Chrystusie jako na Wybawicielu nie jest jako na opoce, ale budują, a Chrystus się stanie w chwili niebezpiecznej dla nich kim? Piaskiem, który powie: nie znam was, skądeście? A będą mówić: panie, panie, my też. Nie znam was. Dlaczego? Boście nie mężnie budowali się na mnie jako na swoim Wybawicielu, ale byliście połowiczni. Proszę baterstwa, czas nas się kończy, a nie dam rady. Są różne próby, a może nawet to kiedy indziej może dokończę, bo teraz przyjdzie czas na te próby, jakie przychodzą na deszcze, po wodzie, a to trzeba dobrze wytłumaczyć. To myślę, że jeszcze będzie chyba nie raz sposobność, nie raz będę miał możliwość mówić na ten temat i myślę, że na dziś to nam wystarczy, a potem dokończymy. Ale z tego, cośmy już dziś zauważyli, to możemy powiedzieć, że nasze życie to nie jest, nie ma być słodkie, nie ma być połowiczne. Mamy być dobrymi studentami Słowa Bożego, mamy być tymi, którzy starają się prowadzić życie sprawiedliwe, mamy być tymi, którzy wierzą, że Chrystus nas wybawi. A wiedzmy, proszę baterstwa, że jeżeli będziemy na Chrystusie budować jako na naszej mądrości, sprawiedliwości, poświęceniu i wybawieniu, to gdy przyjdą próby, to będziemy zwycięzcy. A tego zwycięstwa w tej połowie wykładu braciom z całego serca życzę, na tym kończę.
I 141. Będziemy prosić o błogosławieństwo na dzień dzisiejszy, na obecną godzinę, a to z bratem Knapczyńskim.
O wszechpotężny Panie Boże i Ojcze nasz miłosierny, który zamieszkujesz i wiosła, a przenajświętsze jest imię Twoje. My tu w tej porannej godzinie przybliżamy się do tronu Twojego świętego miłosierdzia, aby z głębi serc naszych włożyć dzięki niewymowne za łaski i błogosławieństwo otrzymane tego księcia w chwili obecnej, za to, żeś pozwolił się nowo obudzić jeszcze ze snu, żeś dał oglądać ten dzień dzisiejszy dzieł rąk Twoich i żeś zachował nas w świętej wierze Jezusowej i prawdzie Twojej świętej, jak również przez zdrowie dusze nasze. Słów do podziękowania nie mamy, jedynie błagamy o Panie o miłosierdzie, łaskę i przebaczenie wszystkich ułomności, słabości, niedoskonałości naszych. Oto prosimy gorąco w imieniu i przez drogocenną zasługę krwi Syna Twego Najmilszego, a nam drogiego Zbawcy, Pana naszego i Mistrza drogiego Jezusa Chrystusa. Racz pobłogosławić także te zebranie nasze, którym zastanawiać się będziemy nad Twoimi świętymi wyrokami, aby cokolwiek słyszeć będziemy, utkwiło w sercach i umysłach naszych, abyśmy nie byli tylko pustymi słuchaczami, ale byśmy mogli stać się czynicielami woli Twojej świętej. Racz pobłogosławić braci i sióstr tych, którzy są na próbach ciężkich, doświadczeniach, na łożach boleści, w szpitalach, więzieniach. Za braćmi i siostrami w Chrystusie Panu naszym, którzy są w starszym wieku i starcami, chorymi, złożonymi niemocami, dolegliwościami tego wieku starczego. Braćmi i siostrami Panu naszym Jezusie Chrystusie, młodszymi wiekiem, młodzieńcami, którzy zdani są na różne pokusy tego świata, ciała i diabła, o miłosierdzie, łaskę, cierpliwość, wytrwanie, mądrość z góry pochodzącą, pokornie błagamy, a nade wszystko o tego ducha pociechy, w postaci tej prawdy na czasie, aby będąc wzmocnieni, wytrwać mogli do końca pielgrzymki swej i ostać się Tobie wiernymi. Także racz pobłogosławić tego brata, którego użyje za narzędzie mówcze, aby cokolwiek wypowiadał będzie, było zgodne z wolą Twoją świętą, na większą cześć i chwałę dla Ciebie, Ojcze Niebieski, dla nas zaś na pożytek w uzbawieniu koniecznym, potrzebny tak bardzo, abyśmy coraz bardziej mogli z tych słów rozpoznawać Twoją świętą wolę i według niej kierować się i postępować tak, jakby się Tobie podobało, aż do końca pielgrzymki naszej. A tak za wszystkie łaski, błogosławieństwa i wszystkie dobrodziejstwa otrzymane aż do chwili obecnej dzięki niewymowne składamy. Tak Tobie, Wszechmocny Panie Boże i Ojcze nasz miłosierny, jak również Synowi Twemu Najmilszemu, nam drogiemu Zbawcy, Panu naszemu i Mistrzowi drogiemu Jezusowi Chrystusowi, niechaj będzie chwała, cześć, uwielbienie i dziękczynienie teraz i po nieskończone wieki wieków. Amen.
Amen. Manna mówi nam tak. Filipensów 4:8. Brat Kopak, który tu był, Białogardu, starszy, pisał do mnie list, bo tam się przyjechał, nie mógł się dostać, ale jakoś tam się dostał. No i zasyłam braciom, wszystkim, on i zbór chrześcijańskie, pozdrowienie rzucą was, błogosławi na tej wąskiej drodze. A umarła? A kiedy? No to powiedz. No to.
Proszę braterstwa, chciałem jeszcze powiedzieć, że siostra Tomas zakończyła życie i po prostu pogrzeb będzie w środę o godzinie 13 na cmentarzu Brudnowskim, tu od Wincentego, przy tej bramie.
O 13?
O 13.
A to dlaczego tam w czas?
No to nie wiem, to już nie jest, to już od nikogo nie jest zależne.
No od tego, który załatwił, zależne. No nic, no, nie będzie zmieniać. O 13, w środę.
Tak.
Dobra. Obecnie usłużoną wykładem brat Wiśniewski, brat proszony.
Można być w ubiegłe dwie niedziele w dwóch zborach. W Oświęcimiu i w Lublinie na rynku. Stamtąd bracia przesyłają braterskie pozdrowienia. Proszę braterstwa, i znów zeszliśmy się, żeby z Pisma Świętego czerpać nauki. Jako badacze Pisma Świętego, a właściwie lepiej określić studenci Pisma Świętego, ponieważ badać to bardzo często nasuwa nam to słowo na myśl, że to jest jakiś autorytet, który bada coś i sam decyduje o tym, czy to jest dobre, czy złe. Natomiast student to podchodzi do Pisma Świętego jako ten, który studiuje Pismo, ale nauczycielem, wyższym autorytetem jest Pismo, a ten, który czyta, studiuje, to jest uczniem. Studentem po prostu. O, jeżeli mówimy studentem, to tak jak w szkole są uczniowie, studenci, tak i my też jesteśmy takimi studentami. Oczywiście Pismo Święte nie jest księgą łatwą do zrozumienia. Dlatego też dobrze zrozumieć to mogą tylko dobrzy studenci, którzy mają wyższe wykształcenie. Ale tam jest pokarm i dla tych pierwszoklasistów, drugo, trzecio, a jest i dla tych, którzy, tak jak Pismo Święte mówi, mają zmysły wyćwiczone do studiowania rzeczy i trudniejszych, a nie pomijają również i tych lżejszych. Tak jak człowiekowi potrzebny jest pokarm i twardy, i pokarm lekki. Dlatego też, jeśli cośkolwiek będzie twardszego, nie gorszmy się. Jeśli coś lekkie, co możemy zauważyć, to też dobrze. Dlatego, że pokarm jako taki ze Słowa Bożego pochodzący, czy lekki, czy twardszy, ma posłużyć do naszego zbudowania. Dlatego też pragnąłbym kontynuować ten temat, który już zacząłem, ale nie dokończyłem. Dlatego też podstawą będzie ten sam wiersz ze słów naszego Zbawiciela zapisanych w Ewangelii Mateusza, rozdział 7, wiersz 24 do 27. Wszelkiego tedy, który słucha tych słów moich i czyni je, przypodobam mężowi mądremu, który zbudował dom swój na opoce. I spadł gwałtowny deszcz, i przyszła powódź, i wiatry wiały. I uderzyły na on dom, ale nie upadł, bo był założony na opoce. A wszelki, który słucha tych słów moich, a nie czyni ich, przypodobany będzie mężowi głupiemu, który zbudował dom swój na piasku. I spadł deszcz gwałtowny, i przyszła powódź, i wiatry wiały, a uderzyły na on dom i upadł, a był wielki upadek jego. Tu jest mowa, że stało się, gdy dokończył Jezus tych słów, że się zdumiewał lud nad nauką jego, albowiem je uczył jako moc mający, a nie jako nauczeni w piśmie. Są to słowa, które nasz Zbawiciel wypowiedział na samym końcu wielkiego kazania na górze. Jest tam bardzo dużo nauk. A ostatnia nauka, w której zaakcentował swoją moc, to tak jak już zaznaczyliśmy sobie poprzednio, moc zaakcentował, bo powiedział, że ktokolwiek słów tych słucha, to będzie odpowiedzialny przed nim. A tego nie może powiedzieć żaden nauczyciel. Będzie wielu ludzi, którzy będą mówić: Panie, Panie, ale nasz Pan powie: idźcie ode mnie precz, którzy czynicie nieprawość. To był nauczyciel, ale również przedstawił się jako przyszły sędzia, który z tego, co mówił, i z tego, że ludzie słuchali, muszą zdać rachunek. Dlatego też spotkanie się z Jezusem to nie jest tylko takie sobie przeżycie, które można sobie płazem puścić, ale to jest sprawa bardzo ważna, a nawet kwestia życia lub śmierci. Tak nam przedstawia to tą rzecz Pismo Święte. Dlatego też ten upadek wielki w razie niesłuchania lub też ostanie się, to wskazuje na przyszłość, jaką człowiek sam buduje, gdy spotyka się ze słowami Jezusa, rozumie je i tak lub inaczej ustosunkowuje się do tego. Żeby kontynuować myśl dalej, to trzeba byłoby nieco wspomnieć z tego, cośmy już studiowali. Zrozumieliśmy, że ta przypowieść może być tłumaczona jakoby w trojaki sposób. Że tym mądrym budowniczym to może być malutkie statko. Dom, który ono buduje, jest to kościół w sensie ogólnym. Głupi budowniczy to będzie wielkie grono, który też buduje na Chrystusie, ale buduje inny dom. I wiemy, że ten cały Babilon to był zbudowany nie przez członków kościoła, ale był zbudowany przez tych, którzy pomieszali prawdę z błędem. A to jest dzieło raczej tego wielkiego grona, które z jednej strony religijne, a z drugiej strony częściowo światowe, światowo mądre, połączyło te rzeczy i stworzyło nieszczęsną mieszaninę Babilon, dom zbudowany. Może być drugie zastosowanie, że mądrym budowniczym jest nadal malutkie statko, ale buduje wiarę i charakter, czyli przymioty umysłu, serca. I głupi budowniczy może być to również wielkie grono, które też buduje wiarę i charakter, ale w sposób już nie taki korekt, jak to czyni malutkie statko. Proszę braterstwa, może to być, że malutkie statko buduje dom, którym jest charakter jednostkowo swoje, osobiste, a nie tylko nadanie tonu na całość kościoła, że tak powiemy. Ale każdy osobiście jest budowniczym swojego własnego charakteru, każda jednostka. Zauważyliśmy również, że nasz Zbawiciel powiedział, kto słucha tych słów. Więc wyraz słucha, jak już zdefiniowaliśmy, ma znaczenia trzy. Pierwsze, przyjmować głos w swoje uszy. Drugie, rozumieć ten głos. Ale trzecie, znaczy być posłusznym. Bo ktoś może słyszeć, to wcale nie znaczy, że on już to zrozumiał. Ktoś może zrozumieć, ale wcale nie znaczy, że on jest temu posłuszny. A Pismo Święte wyraźnie pokazuje w tekstach, że słuchanie to jest przyjmowanie w uszy, drugie zrozumienie, a trzecie to być posłusznym. I myśmy te teksty rozbierali. Najlepszym przykładem tego jest doświadczenie z apostołem, właściwie z Saulem jeszcze, który szedł szkodzić chrześcijaństwu w Damaszku. Naraz wielka światłość oświeciła jego i tych, którzy z nim jechali. Jeden z tych wszystkich rozumiał, widział osobę i rozumiał, co ona mówi. Natomiast drudzy, jest powiedziane, że i słyszeli. Drugi tekst mówi, że jakoby nie. Proszę braterstwa, więc z analizy tego tekstu wyszło, że oni widzieli światłość, a nie widzieli osoby. Że oni słyszeli jakoby głos, ale tego głosu nie rozumieli. Te teksty tak właśnie są ułożone, że myśl bardzo ładnie się wyklarowała, że są trzy znaczenia wyrazu słuchać. Dlatego też nasz Zbawiciel, gdy powiedział wszelkiego tedy, który słucha, no to rozumiemy, że nie tylko słyszy, nie tylko rozumie, ale stara się budować, być posłusznym. Dlatego też budowa ta następuje różnie, tak jak Pismo Święte mówi. Skonfrontowaliśmy to również z tekstem pierwszym do Koryntów, trzecim rozdziałem, 9-15 wiersza, gdzie jest również powiedziane coś o budowli, tylko troszkę w jakimś innym porządku. Niemniej i tu buduje na Chrystusie, i tam w Koryntach też buduje na Chrystusie. Bo apostoł Paweł mówi, że innego gruntu nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony. A na tym gruncie kto się buduje? Złoto, srebro, drogie kamienie lub drwa, siano i słomę. Jest podobieństwo tych dwóch ilustracji. Dlatego też tym domem, który tutaj zauważyliśmy, to jest właśnie Kościół lub też wiara, charakter tu może być budowane. Piasek na przykład, opoka, tu buduje na opoce, którym jest Jezus Chrystus, a tu buduje jakoby na piasku. Ale też mówi, że kto słucha słów moich, czyli budować na piasku, też budować w jakiś sposób na Chrystusie, bo się słucha nie innych słów, tylko Chrystusowych. Dlatego też opoka jest tą podporą i ostoją, natomiast piasek są to jakoby czynności przeciwne, że w chwilach doświadczeń to Chrystus się usunie, przestanie być podporą. Natomiast dla drugich, którzy dobrze budują, Chrystus będzie ostoją i zawsze będzie ich, że tak powiemy, siłą. Wcale nie znaczy, że Chrystus jest słaby i nie może być dobrą podporą. Nie. Ale gdy człowiek, proszę braterstwa, niewłaściwie podchodzi do tych nauk i słabo buduje, to Chrystus, chociaż się na jego słowa będzie ktoś, że tak powiem, powoływał, to on nie będzie go ratował w chwili, gdy przyjdą na niego burze, wiatry, powodzie. A więc widzimy, że ta jakoby różnica w tych dwóch przypowieściach nie jest faktycznie różnicą, jeżeli zrozumiemy, że tu i tu jest budowla na Chrystusie. I to nam potwierdza zasadę Pisma Świętego i metodę boską, że Bóg to tak daje, chcąc dać ilustrację, właśnie naukę całkowitą, to tak daje tu troszeczkę i tam troszeczkę, przepis po przepisie, a żeby człowiek mądrze studiujący Pismo Święte umiał dodawać naukę do nauki i znaleźć w tym całość. Dlatego też czynienie to znaczy budowanie na Chrystusie jako na opoce, a nie czynienie to jest budowanie na Chrystusie jako na piasku. Proszę Braterstwa, budowanie się na Chrystusie, jak już stwierdziliśmy, to jest budowanie się w tych punktach, które Pismo Święte nam ukazało, czym jest Chrystus dla nas. A więc w pierwszym do Koryntów, jak już zauważyliśmy, w pierwszym rozdziale, a 30 wierszu, to jest powiedziane, a Chrystus się stał dla nas mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem i wybawieniem, wyswobodzeniem. A więc my budujemy na Chrystusie jako na swojej mądrości. A więc mądrość daje nam Chrystus. To jest nauczyciel nasz, który nas obdarza pewną wiedzą, wyrozumieniem, tak jak szatan jest tym, który wiedzę i wyrozumienie stara się torpedować i przedstawiać światłość za ciemność. I odwrotnie, jest księciem ciemności, ponieważ a Chrystus jest nauczycielem światłości jedynym. Dlatego też przez poznanie prawdy, która właściwie wyłożona przez naszego Zbawiciela, poznajemy Chrystusa jako naszą mądrość. Chcący to, że tak powiem, wprowadzić w czyn, musimy, stykając się z tekstami, tak jak Pismo Święte mówi, wszystkiego doświadczajcie, a co dobrego, tego się trzymajcie. Dlatego też do zakonu i do proroctwa, a jeżeli nie, niech mówią według słowa, w którym nie ma żadnej zorzy, żadnego światła. Czyli Słowo Boże ma być prawdą, tak jak Pismo Święte mówi, Słowo Twoje jest prawdą. Poświęć je w prawdzie Twojej. Dlatego też Chrystus staje się naszą mądrością, ale wtedy, gdy my jesteśmy właściwego usposobienia, gdy jesteśmy cisi, tak jak Pismo Święte mówi, uniżeni przed Bogiem, gdy jesteśmy głodni tej prawdy, a nie nasyceni, gdy jesteśmy pokorni, to Pismo Święte, że pokorni będą odpowiednio wyuczeni, jeżeli jesteśmy rzetelni względem tej prawdy. Rzetelni. Dlatego też wiemy, proszę braterstwa, że budowanie na piasku to znaczy nie doświadczać Pisma Świętego, nie mieć właściwego, dobrego wyrozumienia, nie być rzetelnym wobec prawdy, którą się poznało i w chwili prób, gdy one przyjdą, to Pan usunie się jako protektor, nie będzie chciał brać odpowiedzialności za tego, który źle studiuje Pismo Święte. Dlatego też nie na żadnym człowieku mamy się budować. Nie na człowieku, jak na przykład tak jak przytoczyliśmy, że pewna siostra powiedziała, że ja się brata Rusela będę trzymać, póki on żyje, to będę go się trzymać o tak za połę, a ja wiem, że jak go będę się trzymać, to tam na pewno osiągnę zbawienie. No a jak brat Rusel umarł, to potem co się stało? Nie ma człowieka i człowiek potrzebuje złapać się jakiegoś innego człowieka. A my mamy się trzymać Boga, Biblii i prawdy. Dlatego też studiowanie Pisma Świętego jest rzeczą ważną, bo tylko ci, którzy dobrze studiują, budują się na Chrystusie jako na mądrości. I próba Gedeona, tam gdzie sposób picia wody był ukazany, że ci, którzy brali w rękę, patrzyli i łeptali i językiem smakowali tak jak pies, to byli wzięci na stronę. Natomiast drudzy, którzy się położyli niewolniczo, na kolana odłożyli zbroję i wszystko, to byli usunięci na stronę i im nie dane było zwycięstwo, brać udział w zwycięstwie. Dlatego też, kto nie studiuje, to jest tym, który buduje na Chrystusie, ale jako na piasku. Ale Chrystus jest dla nas następnie sprawiedliwością. Sprawiedliwością w znaczeniu usprawiedliwienia. On był sprawiedliwy, a my to potrzebujemy tylko usprawiedliwienia przed Bogiem. Nie tak jak w zakonie ludzie się dręczyli, nie mogli wykonać i byli zawsze pod przekleństwem. Ci, którzy przyjęli Syna Bożego, przyjęli żywot i Bóg się liczy z ich intencjami. Dlatego też widzieliśmy, że budowa w tym znaczeniu postępuje nawet przed poświęceniem, bo człowiek przed poświęceniem już powinien być lojalnym, stając do chrztu, do symbolu chrztu, już powinien być czystym, usprawiedliwionym, ponieważ Bóg grzeszników nie przyjmuje, ale ci, którzy przychodzą poświęcić się, muszą być ofiarą czystą, a więc już przedtem muszą działać w sprawiedliwości powodowanej wierze w Jezusa Chrystusa. Dlatego też, jeżeli ktośkolwiek nie współdziała z Chrystusem, bo Chrystus jest sprawiedliwością, ale tylko pod jednym warunkiem, jeżeli człowiek współdziała i stara się miłować sprawiedliwość, a nienawidzić grzechu. Natomiast jeżeli ktoś zaniedbuje swoje życie, nie stara się dążyć do sprawiedliwości, kto jest nieczuły, obojętny na sumieniu i bardzo często swawolnie sobie grzeszy, nie czyni tego każdodziennie, nie reguluje swojego sumienia, nie naprawia się, a liczy tylko, a Chrystus za mnie umarł, to taki buduje na Chrystusie, ale jako na piasku. To też nie jest dobrze. Do wszystkiego potrzebna jest nasza wola, która współdziała z działalnością Chrystusa. Chrystus jest naszym również poświęceniem. On umożliwia nam przystęp do ołtarza poświęcającego. Dlatego też praca Pańska po naszym poświęceniu jest, że On nas oświeca, uzdalnia tymi dalszymi właśnie światłami, jakie były w miejscu świętym. Ten święty świecznik, jaki był, to było tajemne światło tylko dla kapłanów. Dlatego też wiemy, że w ten sposób tacy, przystępując do tronu łaski, mogą znaleźć miłosierdzie, tak jak apostoł Paweł mówi, którzy są poświęceni, są na wyższym poziomie łaski, są synami spłodzonymi z Ducha Świętego. Jeżeli nie będą natomiast działać tak jak ci kapłani, nie będą spożywać tych chlebów z tego świata, nie będą korzystać, nie będą korzystać z ołtarza złotego w sposób taki, jak to należy tym, którzy idą za barankiem, gdziekolwiek on idzie, jeżeli będą się zaniedbywać, będą na dwóch ramionach płaszcz nosić, nie będą starali się o skrystalizowanie swojego charakteru, nie będą kontynuować poświęcenia tak w 100%, żeby miłować Boga nade wszystko, a te sprawy inne na drugim, trzecim, czwartym planie, to wtedy, jeżeli nie będziemy współdziałać z Chrystusem, który nam wszystko daje, żebyśmy jako poświęceni zdobyli nagrodę nam wystawioną, to proszę baterstwa, nie dostąpimy tej łaski. Będziemy jako ci, którzy na piasku budują. Dlatego też ci, którzy prawdziwie budują, którzy dążą wśród różnych doświadczeń, które wymagają poświęcenia, czy to są chorzy, czy zdrowi, czy o nich mówią źle, czy mówią dobrze, czy też są dla nich ludzie uprzejmi, czy też ordynarni, czy też są zwycięzcami, czy w porażce jakiejśkolwiek, czy w powodzeniu, czy w biedzie, to w takich okolicznościach, jeśli człowiek zwycięży, to jest ten, który buduje na Chrystusie, a Chrystus dopomaga i człowiek ze zwycięstwa do zwycięstwa idzie tak jak śpiewamy i staje się zwycięzcą w swoim poświęceniu. Chrystus jest dla nas również i wybawicielem. Wybawicielem już teraz, wybawicielem i w przyszłości. Jeżeli jest wybawicielem, to proszę braterstwa, znaczy, że jest jakieś niebezpieczeństwo, jakaś walka. On jest jakimś po prostu generałem, który przez swoje wojska dopomaga nam do zwycięstwa. Oczywiście, że to zwycięstwo całe to jest w umyśle naszym i sercu. Chrystus ma swoje agencje, ma, proszę braterstwa, dwóch komendantów, którym jest Duch i Słowo Boże, i przez nich, przez najrozmaitsze wpływy, przez opatrznościowe, dopomaga nam do zwycięstwa. O, tak jak w psalmie pisze, że zatacza obóz pański około tych, którzy się go boją i wyrywa ich. To jest Chrystus, który nam daje już teraz pewne zwycięstwa. Szatan z drugiej strony jest tym, który naciera, bo gdyby nie było szatana, nie byłoby potrzeba i walki. A więc szatan ma też takich dwóch swoich poruczników, ciało i świat, którymi atakuje nasze umysły, a w tym świat, ciało i szatan, to się kryją wszystkie niebezpieczeństwa, myśli, słów, uczynków z zewnątrz, wewnątrz. I proszę braterstwa, trzeba się, że tak powiem, jako żołnierz Chrystusowy dobrze sprawować, dobrze używać tego miecza, tarczy i całej zbroi, ale trzeba również, proszę braterstwa, korzystać z tej pomocy naszego wodza. Dlatego też musimy być jako żołnierze, którzy najrozmaitsze trudności życia obozowego znoszą, które jeśli przyjdzie im stać na warcie i cierpliwość ich jest do ostatecznych granic, że tak powiemy, w oczekiwaniu narażona na wielkie próby, to oczekują na Pana wiecznie gotowi na odpór dania przeciwnikowi. Tak jak żołnierz musi znosić najrozmaitsze trudności, zimna, maszerowania, życia obozowego, znosić trudy, ale on zawsze ma tą nadzieję, że jeżeli wódz jest nad nim i wódz mądry, to on jako jedna cząsteczka tej wielkiej armii w końcu odniesie zwycięstwo, bo ten jego wódz kiedyś powiedział: ufajcie, jam zwyciężył świat. A jeżeli on zwyciężył, a my w nim ufamy, wobec tego nasze zwycięskie walki będą ukoronowane zwycięstwem. Lecz jeżeli żołnierz będzie zniewieściały, tchórzliwy, będzie wystawiał plecy przed nieprzyjacielem, nie będzie znosił tego życia obozowego, nie będzie nastawiony heroicznie, o tak jak nasz powiedział, kto bierze krzyż, niech bierze krzyż swój i naśladuje mnie, to znaczy mężnie, bez łapania się za serce, bo żołnierz tak nie robi, tylko jest zdecydowany na wszystko. Dlatego też tak jak w liście do Żydów apostoł Paweł mówi, że ci, którzy się schraniają, to Bogu się nie podobają. Ci, którzy są tchórzliwi, ich wiara nie jest wiarą zwycięską. O tak jak w 10 rozdziale listu do Żydów od 35. Przetoż nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc odnieśli obietnicę. Bo jeszcze bardzo, bardzo malutko, a oto ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie umieszka. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A jeśli by się kto schraniał, nie kocha się w nim dusza moja. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się schraniają ku zginieniu, ale z tych, którzy wierzą ku pozyskaniu duszy, ku zwycięstwu. Już teraz ku ostatecznemu zwycięstwu, a wiara w tego, który ma przyjść, ma być ustawiczną aż do końca. A ktokolwiek nie wierzyłby, że przyjdzie Pan i będzie żądał rachunku, to taki będzie się schraniał, będzie na dwóch ramionach płaszcz nosił. A więc nie bądźmy z tych, którzy się schraniają, ale z tych, którzy wierzą, walczą i ich budowla jest mocna, a Chrystus będzie ich możnym wybawicielem. Okaże się dla nich skałą, a nie piaskiem, który się usuwa od tych, którzy słuchają słowa Jego, mówią, że są Chrystusowi, a nie mają właściwej odwagi. Dlatego też wiemy, że do tego punktu to jest ukazane o tych, którzy budują. Natomiast wiersz 25 i 27 wskazuje, do 27 to wskazuje na próby, i spadł gwałtowny deszcz, i przyszła powódź, i wiatry wiały. I uderzyły na on dom, ale nie upadł, bo był założony na opoce. Któż by nie chciał być zwycięzcą? Któż by nie chciał być bohaterem, gdy przychodzą próby? Każdy. Lecz różnie na to reagujemy. Bierzemy tylko sobie z Pisma Świętego najrozmaitsze nauki, które dają nam siłę, ale również musimy wiedzieć, co te trzy rzeczy przedstawiają. Próby, to znaczy deszcz, powodzie i wiatry. No, proszę braterstwa, tu na ten temat to można dużo snuć myśli. Bo jeżeli chodzi o deszcz, to Pismo Święte nam wskazuje, że to nie chodzi o deszcz literalny i niezwykłe takie powodzie lub też wiatry, bo one muszą doświadczać naszego umysłu i serca, naszego charakteru, a więc to są, że tak powiem, symbole. To nam mówi tak. Jest to wyjątek z mowy, a nie tylko mowy, ale to jest pieśni, którą Mojżesz zaśpiewał tuż przed swoją śmiercią. To jest wielka pieśń Mojżesza, sługi Bożego. Ale on powiedział to i to należy rozumieć w sposób symboliczny. Kropić będzie jako deszcz nauka moja, popłynie jako rosa wymowa moja, jako drobny deszcz na zioła, a jako krople na trawę. Oczywiście, że to się odnosi do mowy przede wszystkim Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który jest tym pozaobrazowym Mojżeszem wielkim. Ale mówi, że popłynie jako rosa wymowa. To znaczy, że tu już nam tłumaczy symbol wody. Rosa. Jako drobny deszcz na zioła, a jako krople, duże krople na trawę. To pokazuje, że na zioła, na takie słabe charaktery, słabe umysły, to tak kropi jak rosa, delikatnie. Są prawdy delikatne, ale są również takie jak krople duże, prawda? A więc to wskazuje, że Słowo Boże jest dla mało rozwiniętych, których pobudza do rozwoju, tak jak te zioła, ale również jako krople daje pokarm w większej mierze. Jeżeli wzięlibyśmy psalm 72, to w nim również znajdujemy pewną naukę, która nam tłumaczy znaczenie deszczu. 72, a wiersz 6 mówi tak. Jako stępuje deszcz na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty skrapiający ziemię. Tak sprawiedliwy zakwitnie za dni jego, a będzie obfitość pokoju, pokąd miesiąca staje. Jako stępuje deszcz na pokoszoną trawę. Co to jest ta pokoszona trawa? A to są ludzie, którzy tego deszczu, Słowa Bożego, potrzebują. A jak ta trawa była pokoszona? Przez przekleństwo, przez grzech i śmierć. Na trawę, bo Pismo Święte mówi, że ludzie są tą trawą, jak Izajasz prorok wspomina, a deszcz kroplisty skrapiający ziemię. A ziemia w Piśmie Świętym przedstawia nam co? Społeczeństwa. A więc te społeczeństwa, gdy przyjdzie czas wielkiej restytucji, to ludzie, ci pokoszeni grzechem i śmiercią, wstaną i będą ożywieni duchem ust pańskich. A dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, jak mówi, w czasie restytucji, to będzie wygładzona z ludu. Ale kto będzie chciał korzystać z tych słów proroka, ten będzie podniesiony jako trawa i zakwitnie, i będzie wtedy obfitość pokoju w tej ziemi ubłogosławionej. No i znamy jeszcze ten tekst Izajasza proroka, który mówi tą właśnie symboliczną metodą, tak jak Izajasza 55 rozdział 10, 11. Bo jako stępuje deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, ale napawa ziemię, a czyni ją płodną, czyni ją też urodzajną, tak, że wydaje nasienie siejącemu, a chleb siedzącemu. Tak ci będzie słowo moje, które wynijdzie z ust moich. Nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, na co je poślę. A więc tu wyraźnie tłumaczy. Słowo moje to jest tak jako deszcz. I ono się nie wróci, jak deszcz się nie wraca, ale uczyni, daje urodzaj. Tak gdy Bóg wydaje słowo, daje ten deszcz, tak on żyznością napawa ziemię i dobry skutek jedynie z tego może wyjść. U Ozeasza też jest pewnego rodzaju myśl, która nam ubogaci nasze rozważania odnośnie deszczu. Ozeasza 6. Ozeasza 6 rozdział, wiersz 3. Nawet od drugiego. Ożywi nas po dwóch dniach, a dnia trzeciego wzbudzi nas. I żyć będziemy przed obliczem Jego. Wtedy poznawszy Pana starać się będziemy, abyśmy Go więcej poznali, bo wyjście Jego jako ranna zorza zgotowane jest, a przyjdzie nam jako deszcz na wiosnę i w jesieni na zimę. Żydzi mieli dwa takie okresy w roku. Na wiosnę i przed zimą na jesieni. Tak samo mówi, gdy przyjdzie Pan, to On objawi się w daniu prawdy na czas słuszny. Dlatego wiemy, że nawet w pierwszej swojej obecności ci, którzy nie mogli poznać Pana, bo powierzchownie to On nie był, że tak powiemy, ogólnie to Żydzi mieli o Nim takie pojęcie, że wzgardzony był od Boga, ubity, utrapiony. Ale Jego mowa to zauważyli, że jest inna mowa. On mówił jako nie tak jak wszyscy inni ludzie. Dlatego też widzimy, że nasz Zbawiciel w czasie wtórej obecności również ukazał się jako snop prawdy, która oświeciła, a ta prawda jest przedstawiona jako deszcz. Wspaniały deszcz, który posiada w sobie życie. My wiemy, proszę braterstwa, że i w pewnej ilustracji Eliasza też jest powiedziane, chociaż tam była mowa o braku deszczu literalnego za dni Eliasza, Achaba i Jezabeli, to jednak Pismo Święte nam tłumaczy tą rzecz, że to był brak Słowa Bożego przez tak zwane 1260 lat, po których spłynęło Słowo Boże jako deszcz w postaci tych biblijnych instytucji, które Słowo Boże zaczęły głosić we wszystkich językach. A więc, proszę braterstwa, deszcz jako taki, to on daje błogosławieństwo. Błogosławieństwo, ale bardzo często, proszę braterstwa, deszcz może stać się przyczyną, jeżeli jest duży deszcz, może stać się niebezpieczeństwem dla tego, który buduje. Ten, który buduje właściwie, to się nie stanie, że tak powiem, niebezpieczeństwem, bo on stoi na opoce. Natomiast ten, który źle buduje, to proszę braterstwa, prawdy zmyją go i go więcej nie będzie. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o Babilon Wielki, to on w czasie, w której obecności Pismo Święte mówi, że on jest wypluty z ust pańskich, i on podlega różnym trudnościom. Te wielkie prawdy, w ramach której obecności, prawdy na czasie, jakie były dane, ale proszę braterstwa, Pan daje prawdy nie tylko przez narzędzia takie jak Kościół, co było też ogłoszone we wszystkich językach i ten Babilon dowiedział się, jak on wygląda w Słowie Bożym. Ale są jeszcze i inne prawdy, które Pan daje, prawdy sprawiedliwości społecznej, które niektóre elementy przyjmując czynią się bardzo niebezpieczne dla starego świata, tego, który zbudowany jest, tego Babilonu Wielkiego. Otóż widzimy, że te prawdy są bardzo niebezpieczne dla systemów, które są zbudowane na błędzie. I możemy zauważyć, jak ten Babilon dostosowuje się do tych czasów nowożytnych, jak bardzo często już rezygnuje z tych średniowiecznych swoich zwyczajów, jak całą masę rzeczy już się wyzbył z tych rzeczy, ta budowla roztrzaskuje się coraz bardziej, zaczynają dostosowywać się do tego, co kiedyś prześladowali. Na przykład mszę odprawiano kiedyś po łacinie, prawda? Ile to było śmiechu z tych narodowców, którzy po polsku odprawiali. A teraz patrzeć, sami zaczęli tak odprawiać. Ile to było ołtarzy do świętych i niewiadomego pochodzenia. Potem skasowano świętych, skasowano i ołtarze i ludzie sobie myślą, to po cośmy mieli takich i takich orędowników, pośredników, skoro teraz papieże reformują Kościół. Kto wie, czy to się tam komuniści do centrum nie dostali, bo oni wywracają wszystko do góry nogami. No i proszę baterstwa, zaczął wywracać ten Jan 23, następca jego Paweł VI, a ten to jeszcze dalej poszedł, także nie dba na tą dostojność papieską, ale zupełnie sobie postępuje tak jak taki koleżeński człowiek. Z jednej strony to się ludziom podoba, jako był arcypapież, ale z drugiej strony cała ta budowla tego stereotypowego budynku to niszczeje czy nie? Niszczeje. A teraz wzrost tego ruchu robotniczego, jaki cały świat ogląda, odciągnął te wody Eufratu. Już tam, gdzie są demokracje ludowe, tam już święto Pietrze nie idzie na budowlę. A my widzimy, że jedno po drugim, że tak powiemy, ten deszcz prawdy wymiata i ta budowla niedługo ustanie. Chociaż szuka jeszcze ostatnich ratunków. Jeszcze gotowa by ze wszystkimi wejść w kompromis. Jeszcze bardzo uniżenie, ale przed przedstawicielami ONZ-u przedstawia się, że on jest Piotr. A jak się przedstawił w Radzie Kościołów, to też powie, imię nasze jest Piotr. A więc widzimy, że jeszcze jest ten stary system. Pismo Święte mówi, że bestia, która była, a nie jest, a przecie co jest. Ona wychodzi z przepaści, bo wszyscy jej podają nawet rękę. Wyjdź, 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 wyjdź. Ty nam jesteś potrzebny, bo jest wielkie rozprzężenie. Religia jest potrzebna, żeby współdziałała, a nie przeciwdziałała państwu. I nawet czerwone rządy też oceniają tą wielką bestię, a nawet tam poszły cieszyć się, gdy został ustanowiony i się robi najrozmaitsze, proszę baterstwa, konsultacje, a świat się dziwi. Z innych konsultacji by się nie dziwił, ale to się cały świat dziwi, że jednakowoż i ci czerwoni też dają się, że tak powiem, tak jak ten Samson ubezwładniać. Ale przypomną sobie, kim są i ten Babilon całkowicie w końcu runie, bo Pismo Święte mówi, że chociaż ta bestia wychodzi, ale ona wychodzi nie po to, żeby zatriumfować jak kiedyś, ale wychodzi na co? Na zginienie wychodzi. A więc ta prawda bije i wytrąca cegłę po cegle, a w końcu Babilon zniszczy je raz na zawsze, tak jak kamień młyński rzucony w morze. Proszę baterstwa, są różne doświadczenia. Babilon ma doświadczenia, ale i lud Boży też ma swoje doświadczenia, bo tamci mówią, że budują, ale i my też, proszę braci. A nieraz i na nas może przyjść jakaś prawda i wytrąci nam to i tamto, a my też się zaczynamy chwiać i tracić nieraz w to lub tamto wiarę. Dlatego też obserwujmy, żebyśmy nie byli tymi, którzy nie potrafią zrozumieć deszczu właściwego, który bardzo często nieraz jest dokuczliwy, ale jest potrzebny. Proszę baterstwa, jeśli chodzi o drugą klęskę, to jest powodzie, to jest tak zwana woda, ale już nie ta czysta. Jest to błotnista. Jest to woda, która zmieszana jest z ziemią. Jest czarna, nieraz brązowa, siwa, czerwona, a w każdym wypadku nieprzezroczysta. Wody przezroczyste, proszę baterstwa, to one przedstawiają prawdę taką, jaka ona jest, czysta. Tak jak u Izajasza w 12 rozdziale jest powiedziane i w objawieniu jest powiedziane, że wody czyste jako kryształ przezroczyste, rzeki. Proszę materstwa, ale są również i po wodzie wody, które są zmieszane z pewnymi ziemskimi rzeczami. To znaczy mieszanina prawdy z błędem. I to grozi każdemu, ktokolwiek buduje na Chrystusie. Nie ma czasu, żeby te piękne teksty, proszę baterstwa, odczytywać, ale my jako badacze Pisma Świętego znamy, że wody czyste, przezroczyste to przedstawiają Słowo Boże bez żadnych domieszek, a są również nauki, o których Pismo Święte mówi, żeby unikać nauk błędnych, zmieszanych z ambicją ludzką, nauk, które są zmieszane z pojęciami świeckimi czy też diabelskimi. Te wody mętne, to Pismo Święte ostrzega przed takimi mętnymi wodami i nauczycielami, którzy te mętne wody dają pić drugim. Obyśmy tylko umieli rozróżnić mętne wody, a prawdziwe nie nazywali mętnymi, bo to też jest sprawa dosyć trudna nieraz do zrozumienia. Cały Babilon to uważa, że badacze Pisma Świętego to mają jakie wody, czyste czy mętne? Mętne. I my, żebyśmy czasem nie byli takimi, którzy na czyste wody nieraz powiedzą, że są mętne. My mamy ogólne zrozumienie, czym jest prawda. Na przykład są różne powodzie nauk, które możemy powiedzieć, że były błędne. I które nawet w naszym życiu jako badaczy Pisma Świętego są uznane jako błędne. Na przykład po śmierci brata Russella zaczęto rozumieć, że już nowe przymierze weszło w życie od 14 roku. A czy to możliwe? No niemożliwe. Bo nowe przymierze wejdzie w życie, jak Chrystus głowa i ciało i nawet wielkie grono będą skompletowani w niebie. Jak naród żydowski pozna, to przymierze nowe rozpocznie się od kogo? Od narodu żydowskiego. Ale już się ogłosiło, że to nowe przymierze. Za wcześnie. Na przykład, że piramida pochodzi od diabła. Też ogłoszono, że piramida od diabła pochodzi. A tam przecież jest skarbnica wiedzy chronologicznej. Czyż diabeł byłby znał przyszły plan boski i ją taką zbudował? Niemożliwe. Proszę baterstwa, powrót Pana. Powrót Pana to jest rzecz też bardzo kwestionowana przez wielu ludzi. Nawet w granicach, w obrębie badaczy Pisma Świętego, powrót Pana jest bardzo kwestionowaną, że tak powiemy, nauką. Cienie przybytku też są kwestionowane. A nawet ostatnio to jakaś siostra wystąpiła z akcją na całą Polskę, że brat Russell się pomylił, diabelskie nauki miał i tak dalej, że mówi o jakimś depozycie, nie rozumie, a zupełnie tych rzeczy. Mówi, że Chrystus to musiał mieć dwa życia doskonałe, bo inaczej jakby jedno życie oddał za ludzi, to nie miałby drugiego życia, w zamian którego otrzymałby duchową naturę. Wobec tego Chrystus ma jedno życie, które otrzymał od Boga, a drugie życie to otrzymał przez wykonywanie zakonu. Miał dwa życia. Jedno złożył za ludzi, a drugie, a no Boże, zamień mi te życie, a daj mi nieśmiertelność. Proszę braci. I niewiasta występuje z nauką po całej Polsce, rozpisuje się. I braci, nauczycieli znanych nazywa, uważa, że są pod wpływem diabła, a ona występuje z nauką i wszystko poprawia. I wszędzie głosi. Proszę baterstwa, dużo można byłoby jeszcze powiedzieć, na przykład, że władze cywilne to nie są te, które są w liście do Rzymian 13 rozdziale. Tylko, że władze, którym należy być poddanym, to są władze zborowe. Wobec tego ustanowili dyktaturę odgórną po zborach. Że starsi rządzą. Zaczęto nauczać, że Adam nie wstanie. Że Jezus nie umarł za Adama, ale umarł za jego dzieci. To znaczy, że w Adamie wszyscy nie umierają. Tak jakby wina, proszę baterstw, zupełnie tutaj jest pomieszane wszystko. Że charakteru nie trzeba wyrabiać. I pewna siostra to też powiedziała, że charakteru nie trzeba wyrabiać, tylko trzeba jak najwięcej książek sprzedać. Że już od 14 roku duch jest wylany na wszelkie ciało. A proszę baterstwa, a więc dużo jest rzeczy, które uległo pewnym powodziom. I ta nauka, która była dana w czasie słusznym, która wcale nie znaczy, że nie powinna ulec pewnym korekcjom, ponieważ czas się przedłużył, widzimy rzeczywistości, jakie nas zaskoczyły. Tyle lat, jaki się brat Russell, pisząc te, nie spodziewał. Korekcje muszą być, ale jak ludzie te korekcje robią? W jaki sposób? Chlastają i robią, unicestwiają to, co kiedyś było dobre. Weźmy taką chronologię biblijną. Dziawią na wszystkie strony, tak, że ona przestała być tą chronologią, jaka była. A skutkiem tego, że ta sprawa odnoszenie się do chronologii biblijnej była przez wiele lat, każdy starał się tą pomyłkę, jaka była w 14 roku, poprawiać, to bracia do tego stopnia się zniechęcili, że w ogóle do chronologii odnoszą się tak, jak kiedyś adwentyści powiedzieli. Czasy i chwile nie dla nas są. Idziemy tak. No i towarzystwo też zniechęcone do tego, że im nie wyszły pewne wyliczenia, powiedzieli, teraz idziemy bez czasów. Bez czasu. Bo w objawieniu jest powiedziane, że czasu już nie będzie więcej. A tam pisze, że odwłoki nie będzie. A my powiedzieli, czasu nie będzie, to znaczy teraz chronologia jest niepotrzebna. A Pismo Święte mówi, że gdy oblubieniec odwłaczał, to zdrzemnęły się wszystkie i co? Posnęły. Proszę baterstwa, to też są rzeczy trudne, które też trzeba umieć się zorientować, jak, co jest, bo nieraz może przyjść prawda, możemy traktować ją jako wodę mętną, a może to być prawda, która będzie robiła wyłom w naszych upodobaniach, które stały się upodobaniami odchylonymi, błędnymi, które należy wytrącić przez działalność prawdy. Dlatego też, jaki to jest obraz powodzi? Obraz, powódź taka, to ona doświadcza serca każdego. Tak jak Pismo Święte mówi, czy człowiek przyjął prawdę z miłości? Jak człowiek przyjął prawdę z miłości i głęboko przy niej stoi, to najrozmaitsze doświadczenia i teorie błędne, zmieszane z błędem i wszelkie niechęci, jakie z tego powodu przychodzą, nie dotkną takiego, bo jak ktoś przyjął prawdę z miłości, to wiecznie będzie ją miał w sercu na pierwszym miejscu i Pan nie dozwoli na to, żeby człowiek zachwiał się w tych rzeczach, które są słuszne i właściwe. A przeciwnie, im dalej, tym będzie lepiej stał, mocniej stał i jego wiara będzie się potęgować. Jak wygląda, proszę baterstwa? A więc woda podmywa fundament. Wznosi się woda coraz bliżej, wyżej. Człowiek ucieka na pewne piętra, wchodzi na dach, ale wody niosą ten cały, wyrywają go z fundamentu, niosą go i płynie po tych falach. Potem pochyla się, kręci się, wywraca się, uderza w jakimś tam wraki, w jakieś wyłomy. Następuje zawrót głowy, zanurzanie się, człowiek wypada, płynie nieraz o własnych siłach, bo dom cały upadł i znów pod fale i tak dalej. To jest, proszę baterstwa, obraz takiego domu, który trzeszczy, pęka, ale Pismo Święte nam mówi, że tych, którzy dobrze budują na Panu, to mogą się spodziewać, że będzie właściwa protekcja i los ich będzie całkiem bezpieczny, tak jak Izajasza 43 rozdział, a wiersz 2 mówi tak. Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a jeśli przez rzeki nie zaleją cię, pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, a płomień nie imie się ciebie. To jest obietnica. A psalm 91, ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, to tam jest powiedziane, że dla ostatnich członków ciała Chrystusowego wszystkie rzeczy pomogą ku dobremu i żadnej fali, żadnej ciemności, która zatraca, żadnej złej zarazy nie może taka nie dotknie się jego, bo on buduje na Panu. Co to są wiatry? Proszę braci, czas mija, a ja dopiero do wiatrów doszedłem. To może się skrócę, żeby na trzeci raz nie było. Otóż wiatry, proszę braterstwa, to też nie są literalne wiatry, ale Pismo Święte nam mówi, że wiatry przedstawiają wojny. Wiatry przedstawiają wojny. W pierwszej królewskiej 19 rozdziale i 11 wierszu to jest podana wizja Eliasza, który stał na górze i widział trzy nieszczęścia, trzy biady. Pierwszy to był wiatr podwracający skały, łamiący przed Panem. Drugie to było trzęsienie. A trzecie to był ogień. To jest równoległe z tym, co w objawieniu świętego Jana w 8 rozdziale i ostatnim wierszu jest powiedziane, że przez niebo przeleciał anioł i wołał: biada, biada, biada mieszkańcom ziemi dla głosu trzech aniołów, którzy jeszcze trąbić mają. Bo ci trzej aniołowie, piąty, szósty i siódmy, to są trzy biady wielkie i wiemy, że lud Boży, tak jak ten anioł, tam pisze anioł leciał, ale tam oryginał mówi orzeł przeleciał, a orłem tym to kto jest? To jest lud Boży, orzeł, który przeleciał przed 14 rokiem i tak jak Eliasz stał na tym wywyższeniu i ogłosił światu trzy biady, jakie miały przyjść. Wojna, rewolucja i anarchia. Tylko że bracia się spodziewali, że to będzie wszystko w jednym roku. A my widzimy, że to się spełni tylko w innym czasie. Już dwie biady były. A jeszcze ma być jaka? Trzecia. Ktoś powiedział, ta druga to wcale nie była rewolucja, to była wojna. Nie rewolucja? To się zaczęło wojną, ale skończyło się rewolucją. Bo ta szarańcza jak wyszła ze Związku Radzieckiego, to proszę braci, opanowała 1/3 ziemi. A z nimi to wyszła co? Rewolucja wyszła. Wszystko zostało zrewolucjonizowane na inny porządek rzeczy. Bo oni mają program. Rewolucja, dyktatura, proletariatu, socjalizm, komunizm. I tam, gdzie oni poszli, to już budują. Podobno my już jesteśmy w fazie socjalizmu. A Związek Radziecki w fazie komunizmu. Ale to chyba jeszcze daleko i do socjalizmu, i do komunizmu. Ale to jest ideologia, która swoją próbę przejść musi. A Pismo Święte nam wyraźnie mówi, że pierwszy to był wiatr, wicher podwracający skały. A jakie to skały? Cesarstwa. A szczególnie te cesarstwo upadło. Cesarstwo upadło w roku 1917. Dziwna jest rzecz, bo tam w tym trąbieniu, jednym z tych trąbień, to jest powiedziane, że ta gwiazda, która wielka upadła, to jest cesarstwo, proszę baci, upadła, a imię tej gwiazdy jest Piołun. Po grecku ho apsinthos. Dziwna jest rzecz. Jeśli by ktoś myślał, że to jest sztuczne tłumaczenie, nie jest to sztuczne. Bo w pierwszej biadzie ta gwiazda, która w trąbieniu poprzednim była zaprogramowana, żeby upadła, bo to był zjazd. To był jeden ze zjazdów, który planował upadek cesarstwa. To proszę braterstwa, w pierwszej biadzie pisze: widziałem gwiazdę wielką, która spadła z nieba i dano jej klucz od studni przepaści, otworzyła studnię przepaści i wyszła szarańcza. To jest historia ruchu rewolucyjnego, który był w 17 roku. W 17 roku na wiosnę wywrócono cara wspólnie z mniejszewikami, a na jesieni bolszewicy wywrócili mniejszewików i proszę braterstwa, ta szarańcza rozeszła się wszędzie. A wodzem tej szarańczy jest Abaddon Apollyon. Abaddon Apollyon to jest co? Niszczyciel. Niszczyciel starego porządku rzeczy. Dziwna jest rzecz. Ja pozwolę sobie skorzystać z tej wolności, jaką mnie bracia dali. Wartość liczbowa słów car i piołun jest 1917. Tak. Car swoją gorycz właśnie w 17 roku doszedł do tej goryczy najwyższej. że dynastia Romanowych, która panowała 300 lat, poszła do grobu. Już więcej nie wstanie. To była wojna, proszę braci. Są jeszcze inne miejsca, które wskazują na wojnę. Te wielkie wiatry. Ale są również i wojny duchowe. Pismo Święte mówi, że są wojny duchowe. Pismo mówi, że broń żołnierstwa naszego jest jaka? Ziemska, cielesna czy duchowa? Duchowa broń. Dlatego też są wojny dobre, a są, proszę braterstwa, wojny dobre, bo apostoł Paweł mówi, żeby bojować ten dobry bój wiary. Nie będę przytaczał już tu wszystkich tekstów, ale dobry bój to jest przeciwko diabłu, przeciwko ciału i przeciwko światu. To jest bój. Kto powiedział, że my nie mamy walczyć z grzechem? Że my jesteśmy usprawiedliwieni i nie walczymy z grzechem. Mamy walczyć przeciwko diabłu. Apostoł Piotr mówi, ten, który poszedł za podszeptem przeciwnika, mówi, czujcie, albo przeciwnik wasz jako lew ryczący, tak jak on zaparł się. A to było przyczyną szatana, bo nasz Pan powiedział co? Oto szatan wyprosił, aby was przewiewał. Tak, mamy w liście do Efezów też, że nie mamy walki tylko przeciwko ciału, ale przeciwko ponurym złościom, które są wysoko. I przeciwko światu. Proszę braterstwa, te walki wymagają trudu. To jest wojna, to są pewne wiatry, które wymagają, żebyśmy byli obleczeni w zupełną zbroję. Właściwą zbroję ubrać, a żołnierz prawdziwy się nigdy nie zniechęci. Tak jak tam mówi, a choćby odwłaczał, to co? Oczekuj, bo zapewne przyjdzie, a nie zawiedzie. Dlatego też możemy zauważyć, że te wiatry, te różne nauki, to również doświadczają i są na polu naszego umysłu. To wszystko się w umyśle dzieje. One się dzieją wewnątrz. Nieraz człowiek może mieć zewnętrzny spokój, ale wewnątrz może gorzeć walka na śmierć i życie. Ci, którzy prawdziwie Bogu chcą służyć, to nieraz zewnętrznie i twarz ich i jakoby byli spokojni, ale ile tam wewnątrz się dzieje, to tylko oni sami wiedzą. Muszą to wszystko w sobie zwalczyć. Te wszystkie właśnie walki tych wiatrów, jakie atakują umysł, napełniając walką, i człowiek nieraz walczy sam ze sobą, ze swoimi myślami, i jakie te myśli przychodzą. Tak, a jakie te myśli przychodzą? Proszę braterstwa, jeśli doświadczamy budowli, doświadczana jest budowla na Chrystusie jako na sprawiedliwości, miłości, mocy i mądrości, to wiarę doświadcza deszcz i powódź. Natomiast charakter doświadczają wiatry, te duchowe właśnie wiatry. Doświadczają charakter. Jak człowiek w tych doświadczeniach wygląda, bo przychodząca prawda na umysł, która ma ścierać się z błędem, to ona przynosi wojnę. I ta wojna musi być w umyśle stoczona. I ona ukazuje charakter człowieka. Ludzie się objawiają tam, gdzie przychodzi prawda. Kto kim jest? Każdy się pokaże. Czy jest ordynus, czy źle, nieuczciwie walczy, czy jest względem prawdy nieuczciwy, czy jest niedouczony. Proszę braci, to wszystko się ukaże. Pismo Święte mówi, że nie ma takiej rzeczy, która by się nie ukazała na zewnątrz. Jaki to jest rodzaj pokus? Zazdrość, pożądliwość, złość, zawziętość. Mściwość, obłuda, tchórzostwo, lenistwo, próżność, pycha, bezbożna ambicja. To się wszystko pokaże. To się wszystko pokaże. Budowla ukaże najpierw temu, który budował, a potem się ukaże wszystkim. Trzeba to wszystko zniszczyć cnotami. Już w umyśle, w samym korzeniu, na tym polu walki, na tym Armagedonie naszego umysłu, tam musi być zniszczone wszystko aż do ssącego. Dlatego też wierni wyjdą zwycięzcy. Oni wyjdą więcej jak zwycięzcy. Bo ich chorągwią, pod którą walczą, jest tak jak w pieśni Salomonowej w 6 rozdziale, a 9 wierszu, że chorągwią, a przeczytajmy sobie, ta pieśń nad pieśniami, to ona jest, to jest bardzo piękny utwór, chociaż tam nie ma ani jednego wyrazu Bóg. Ale to jest Księga Boża. 6 rozdział, a wiersz 9. Któraż to jest, co się pokazuje jako zorza, piękna jako miesiąc, czysta jako słońce, ogromna jako wojsko uszykowane z chorągwiami. Tak, to jest Kościół, który walczy i który dojdzie do swego zwycięstwa, gdy przyjdzie właściwy czas. Wcale nie znaczy, że będzie uznany do samego końca. Tak jak nasz Zbawiciel był uznany? Nie. On w hańbie umarł. Ale to było jego zwycięstwo. A ludzie myśleli, że oni zwyciężyli. Tak samo może być i z nami. A więc może być tak, że ci, którzy budują na piasku, że brak im siły do zwyciężania tych właśnie pokus, które przychodzą. Że te niecnoty to górują w nich. Bardzo często tacy potykają się i upadają. Popadają w nieczystość ciała, w nieczystość ducha. No bo po cóż wyrabiać charakter? Tak więc widzimy, że tak jak w literze wiatry nie miały skutku na dom zbudowany na opoce. Potrząsnęły drzwiami, zahałasowały oknami, zatrzęsły, lecz zostawiły go w całości. Nic mu nie zrobiły. A Pismo Święte mówi, że ci, którzy będą zwycięzcami w tym boju, to Pismo Święte mówi, że się nie zgorszy taki. Taki się niczym nie zgorszy, bo ma serce ustawione w Bogu. Mało nie ruszy jego postawy serca. Dalej Pismo Święte mówi, że im dalej, tym prawda będzie co? Jaśniej świecić, aż do dnia doskonałego. Bo tacy budują na Jezusie Chrystusie. Ja to tylko nieraz patrzę na ten znak, jaki jest. Niektórzy bracia to myślą, że ten Wiśniewski to chyba heretyk. On nam chronologię mówi, a przecież myśmy się zniechęcili całkiem do chronologii. A wiecie, bracia, ja wam szczerze powiem, co mnie trzyma przy tym. Dlaczego połączenie Izaaka z Rebeką jest 1980? Dlaczego przekątne dziedzińca, takie piękne, przekątne, zwymiarowane przez samego Stwórcę, mają przekątne 1980 palców według miary świątynnej? Dlaczego wartość liczbowa Jezus Chrystus jest 1980? Bracia, choćby mi wiele trudności zadano, ta liczba jest dla mnie święta. Pismo Święte mówi, że na tym gruncie, że innego gruntu nie może nikt założyć oprócz tego, który jest założony, którym jest kto? Jezus Chrystus. Dziwna rzecz. Ta chronologia jest zbudowana na liczbie 1980, a to jest liczba Jezus Chrystus. Bracia, ja się tej chronologii nie zaprę. Choćby wielkie pióra i języki się podniosły w tej sprawie, ja tej liczbie będę wierny. Bo dla mnie ona jest święta, tak jak ten, który tą liczbę posiada. A te imię to nie dał naszemu Panu nikt inny, tylko kto? Bóg. i ja wyczuwam, że tu jest coś. Oto oblubieniec, wynijcie na spotkanie 1980. Epifania. Proszę braterstwa, lecz ten, co buduje na piasku, to jak moglibyśmy zilustrować? Deszcz spustoszył sufit i ściany. Bo to wszystko na ten jeden dom. I deszcz, i powódź, i wiatry. Wszystko na raz. Nie, bo my nie myślmy, że nasze życie to będzie takie spokojniutkie, spokojniutkie. Ono nie może być spokojne od samego czasu, gdyśmy weszli do wody i powiedzieliśmy, nie nasza wola, twoja się niech wypełnia. To jest wieczna walka, a nie spokojne życie i tylko patrzenie w słońce i na ptaszki śpiewające, ano bo Bóg jest miłość i tak wszystko ładnie. To jest wielka walka od samego początku do końca. Kto by chciał mieć taki spokój, to go nigdy nie zdobędzie, bo zawsze coś zgrzytnie i zawsze musi się okazać coś, w czym będziemy się oczyszczać w najrozmaitszy sposób. A więc deszcz spustoszył sufit i ściany, podłogę i meble, usunął się fundament. Wody wzięły precz z miejsca całą budowlę, taczając, kręcąc, przewracając, rzucając ją. Następują trzaski i pękanie, bo wicher, powódź i uderzony przez wiatry jest rozerwany w kawały, a mieszkaniec jego płynie po falach, bo domu nie ma. Mieszkaniec zbity w wodzie, od deszczu, wiatru i fali. Jak takie pływanie wygląda? Ktokolwiek pływał, to wie, jak z góry by taka brudna woda, z góry deszcz wali. A Pismo Święte mówi, że na ten Babilon to nie tylko deszcz, ale jeszcze co runie? Grad! A to jeszcze jako centnarowy. A to jest krystalizowana prawda mocna, która w Babilon wali. A my też możemy nieraz podlegać temu. Dlatego też człowiek chwyta się cośkolwiek, gdy wszystko runęło, czegośkolwiek trzeba się podeprzeć, jakiejś krokwi, która płynie blisko, złapie się tego. Ona opatrznościowo płynie, że nie może utonąć. Tej trzyma się ratujący życie, zanurza się wraz z nią, ale płynie wolno, czas upływa bezcelowo, następuje wyczerpanie. Ślizga się po niej, jego stopy nareszcie uderzają o jakiś tam ląd. Już ląd blisko, skupia siły ostatnie, z trudnością dostaje się do brzegu, wychodzi, ledwo na nogach stoi, ale jest co? Ocalony. To jest obraz, proszę braterstwa, naszkicowany przez naszego Zbawiciela. Lecz wszystko będzie stracone. Życie zachowane. Tak jak w tej przypowieści drugiej mówi, wszakże on jako będzie zachowany jako przez ogień. A tutaj jako ten, który nareszcie dotarł do lądu. Tak samo może być i z nami. Czyli gdy budowla nasza runie, złapiemy się i jakiejś tam jednej zasady. O, aby tylko to tego się trzymać, to już wystarczy. Nie. A ta piękna symetria planu Bożego, to co w drobiazgi ma pójść. Dlatego też to, cośmy sobie powiedzieli, niech będzie dla nas nauką, ostrzeżeniem, nie krytyką, ale dobrym zegzaminowaniem samego siebie, albowiem czas obecności Pańskiej to nie jest czas łatwy. I któż zniesie dzień przyjścia Jego, a kto się ostoi, gdy się On okaże, bo On jest jako ogień roztapiający, jako mydło blecharzów i będzie siedział, oczyszczając synów Lewiego i przepławi je jako złoto i jako srebro, jako mądrych i niemądrych. Ale jedni i drudzy w końcu otrzymają swoje wielkie błogosławieństwo, bo Pismo Święte mówi, że nie tylko przezwycięzcy, którzy idą za barankiem, ale i te wielkie grono będzie stać przed Panem, będzie się cieszyć, a Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Ci, którzy zbudowali dom w tym życiu dobry, który przetrwał próby, będą przedstawieni jako wielka, piękna oblubienica barankowa, której dom osobisty i te 144 tysiące dobrze zbudowanych będą stanowili te nowe miasto, nowe Jeruzalem, które stąpi od Boga na ziemię i napełni ludzi błogosławieństwem, czasem restytucji, czasem naprawienia wszystkich rzeczy, tak jak Bóg sam powiedział. Potem widział niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła i morza już więcej nie było. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto, Jeruzalem nowe, wstępujące z nieba od Boga, zgotowane jako oblubienicę, to znaczy piękną, ubraną mężowi swemu. A oto słyszałem głos wielki z nieba mówiący, oto przybytek Boży z ludźmi będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. Ten przybytek to będzie ten Kościół właśnie zacny. A potem jest, pisze, i zaniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoko, okazał mi miasto ono wielkie, ono święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. I cały 21 rozdział wskazuje na tą piękną budowlę Królestwa Bożego, które rozpocznie się od uwielbionego Kościoła. Ale zanim Kościół stanie się tą uwielbioną świątynią, to musi już w tym życiu budować swój charakter, swój umysł i serce. A gdy otrzyma boską cześć i nieśmiertelność, wówczas będzie mu powierzona misja budowania ludzkich serc. Żeby wszystkie serca były zbudowane na wzór wystawiony w Chrystusie i żeby Bóg miał wielką korzyść i owoc z tego całego rodzaju ludzkiego, stworzonego w jednym naszym ojcu Adamie, który odszedł od niego, a w końcu będzie z nim pojednany, a Bóg otrze wszelką łzę. Dlatego też te nasze rozważania, które uczyniłem w myśl tego, jak ja osobiście rozumiem te sprawy, a pamiętajmy, że wszystko jest ostatecznie w ręku Ojca. On nad każdym i musi w końcu postawić kropkę. A my wszyscy w tym życiu, póki żyjemy, jesteśmy na wielkiej próbie i doświadczeniu, obyśmy tylko zwycięsko z tego wyszli i otrzymali ten wieniec zwycięstwa, czego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym końcu.
Chciałem przypomnieć o tym pogrzebie, żeby bracia jak najwięcej się zeszli, bo to trochę za wczasem, bo trzeci, to bo niektórzy by po pracy przyszli, ale trudno, to się nie zmieni. Środa, godzina 13 na Brundzie. Zakończymy zebranie pieśnią numer 208. 208.
Yeah. wszystkie błogosławieństwa za obecną godzinkę z bratem Wiśniewskim.
O wszechpotężny Stwórco, Panie nieba i ziemi, Boże Izraelski i Ojcze Pana Jezusa Chrystusa nasz, my do tronu Twojej świętej łaski wznosimy nasze serca, aby Tobie złożyć dzięki za błogosławieństwo, jakimi obdarzyłeś nas do chwili obecnej i czcią dla tego świętego imienia, za te dary dobre, jakie nam dałeś, za Twój plan zbawienia potężny, który objawia Twoje wielkie imię, Twój wspaniały charakter. I za wodza zbawienia naszego Jezusa Chrystusa, którego nam dałeś jako naszą mądrość, sprawiedliwość, poświęcenie i wybawienie. To znaczy dałeś nam wszystko w Nim. Wyciągnąłeś nas z tego marnego obcowania, postawiłeś nogi nasze na skalę. I spraw, Ojcze Niebieski, aby nasze usiłowania, choć niedoskonałe, mogły uwielbić Twoje święte imię. I abyśmy według naszych najlepszych intencji mogli budować jak najlepiej na tej opoce, którą jest z łaski Twojej Jezus Chrystus. A w tych ostatecznych dniach racz pobłogosławić nas, abyśmy w najrozmaitszych próbach, doświadczeniach, jakie wykazał w tej przypowieści Zbawiciel nasz Pan Jezus Chrystus, mogli wytrwać i stać się zwycięzcami. Nasze usiłowania nie są same w sobie wystarczające, dlatego też potrzebna nam jest pomoc Twoja. Bądź z nami przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa w naszej walce przeciwko światu, szatanowi i naszemu własnemu ciału. Pragnieniem naszym jest jak najlepiej rozumieć Słowo Twoje Święte i jak najlepiej go wprowadzać w czyn. A wszystkie usterki, jakie w naszym życiu się trafiają, racz łaskawie przykryć zasługą Syna Twego i prowadzić nas, abyśmy niezniechęceni mogli dotrwać aż do końca naszej pielgrzymki, do naszej śmierci. Dlatego też w Twoje święte ręce polecamy nasze wszystkie sprawy, braci i sióstr, wszędzie, gdziekolwiek się zbierają, aby chwalić Twoje święte imię i pracę, jaka sprawuje się na obliczu ziemi. Dziękuję Ci za Twoje święte królestwo, które ma błogosławić cały rodzaj ludzki i będzie jeden pasterz, jedna wielka owczarnia, a Ty uczynisz wszystko nowe. Zatem wzniosły plan za Twoją opiekę, kierownictwo, za wybór, pomoc, opatrzność, jaka czuwa nad nami aż do chwili obecnej. Prosimy Cię o nią i do końca dni naszych, a czynimy to przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Na przerwie następne.
Thank you. Przychodzi i słucha mych słów. Każdy, kto przychodzi i słucha mych słów. Lecz czyni nie tak, lecz czyni nie tak. Jest jak człowiek, który na piasku swój zbudował dom. A gdy spadły deszcze, przyszła powódź, i gdy wiatr wiał, i wiatr wiał, i bił ten dom, i bił ten dom, i bił ten dom, i bił, i bił ten dom, aż on przychodzi i słucha mych słów. I czyni też tak, i czyni też tak. Jest jak człowiek, który na skalę swój zbudował dom. A gdy spadły deszcze, przyszła i bił ten dom, i bił ten dom, i bił ten dom, i bił, i bił ten dom, ale dom stał, ale dom stał, bo on na skale wzniesiony był, bo on na skale wzniesiony był.